praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, zaczynamy kolejny odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu. Dzisiaj moim gościem przed drugim mikrofonem fizjoterapeuta, pracownik Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, panie i panowie, ze mną Bartosz Rutowicz. Cześć Bartoszu.
Cześć Artur, również witam was bardzo serdecznie wszystkich.
Bartoszu, nie tylko przeze mnie, ale i przez wiele innych osób jesteś kojarzony przede wszystkim z artrofibrozami. Mówię tak przede wszystkim, no bo z tym mi się kojarzy. Tam jest jeszcze wiele rzeczy, z którymi można by ciebie identyfikować. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tych artrofibrozach porozmawiali. No jest to temat złożony, który na pewno ma wiele takich swoich tajemnic przed wieloma. Jest pewnie wiele niedopowiedzeń związanych z tym tematem. No i stwierdziłem, że po prostu sięgnę do źródła, czyli porozmawiam z tobą. Co ty na to?
Bardzo jest mi miło, naprawdę. Tak jak ci powiedziałem wcześniej, jestem zaskoczony tym zaproszeniem. Zrobię wszystko, żeby was nie zawieść, ciebie i wszystkich słuchaczy. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Jest dużo niedopowiedzeń, dużo znaków zapytania. No i może dlatego ona też jest tak fascynująca.
Okay.
Ta artrofibroza oczywiście.
Tak jest. Pod warunkiem, że jest się terapeutą, a nie osobą, która tego doświadcza.
Dokładnie tak.
Bartoszu, czym w ogóle ta artrofibroza jest? Bo mogą być osoby, które mogą mieć problem z zdefiniowaniem tego, jak ją możemy opisać.
To jest w ogóle bardzo ciekawe. W zasadzie tak naprawdę to ciężko jest mi się z nią zgodzić, ale jest to jednostka chorobowa stawu związana z nadmierną produkcją kolagenu, która doprowadza do ograniczenia ruchomości, no i dalszych konsekwencji z tym związanych. Myślę, że będzie tutaj przestrzeń, żeby o tych konsekwencjach porozmawiać. Taka jest definicja oficjalna. Mhm. Natomiast, no widzisz, i to jest może miejsce, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć, bo to jeszcze chyba nigdzie nie było nagrane, chyba że się mylę. Mam też własną definicję artrofibrozy.
Dawaj.
Z kilkunastoma ludźmi na ten temat już rozmawiałem. Nikt nie powiedział o tym, że nie mam racji. Tu nie chodzi o to, że mam rację czy nie, tylko wydaje mi się, że tak najprościej rzecz ujmując, według mnie artrofibroza jest to jakiekolwiek ograniczenie ruchomości związane ze sztywnym czuciem końcowym. Taka okay. jest moja definicja. Oczywiście jest to subiektywne, bo sztywne, co to znaczy sztywne, ale to jest to, czym się kierują na co dzień w pracy z pacjentami.
Jakich ona może dotyczyć tkanek? No bo powiedziałeś słowo stawy, tak, dotyczy stawu. Których tkanek?
Tak, no właśnie i dlatego nie podoba mi się ta definicja oficjalna, ponieważ wiemy już, że artrofibroza, ta nazwa jest według mnie myląca, bo artrofibroza, czyli fibroza stawu, czyli tam zmiany strukturalne, wzrosty sklejenia w obrębie stawu, nie dotyczy tylko stawu, tak naprawdę. Czyli ja wolę określenie jakieś, nie wiem, wzrosty tkanki, tissue fibrosis, myślę, że to jest też fajne określenie, czyli fibroza tkanek. Wiemy, że nie dotyczy tylko stawu, tylko też tkanek otaczających i też również aparatu mięśniowego. Niedawno odkryłem autora, który zajmuje się artrofibrozą, nazywa się Kaneguchi, Akinori Kaneguchi z Hiroshimy. Polecam czytać jego pracę w Departamencie Fizjoterapii i on zwraca uwagę na miogeniczne i artrogeniczne. Nie tyle rodzaje artrofibrozy, ale na te czynniki, które u tego pacjenta z artrofibrozą występują. Czyli tak naprawdę wiemy już, że my nie rozmawiamy tylko o stawie, tylko rozmawiamy ogólnie o tkankach wewnątrz stawu, około stawu. Czy może być wewnątrz stawu, na stawie i okołostawowych strukturach. Mhm. Także warto popatrzeć na artrofibrozę przez pryzmat bardziej globalny.
Okej. Okay. Kiedy ona może się pojawić? Jakie muszą być może okoliczności spełnione? Bo może tak, myślę, że wszyscy jakby powiedzą jak jeden mąż, z czym się kojarzy artrofibroza, z powikłaniem po zabiegach ortopedycznych, po operacjach. To najbardziej chyba taki oklepany, popularny, nośny, to będzie artrofibroza w okolicach stawu kolanowego, chociażby po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, do czego na pewno sobie wrócimy. I z tym się kojarzy artrofibroza, tak, że to wtedy się dzieje. Czy mogą być inne okoliczności, że to może być nie spowodowane tylko operacją, a może jakąś traumą inną?
Zdecydowanie tak. Wiesz, możemy popatrzeć na to przez pryzmat zamrożonego barku, gdzie tam wiemy oczywiście, że artrofibroza, zamrożony bark też jest pewnego rodzaju fibrozą stawu. Natomiast oczywiście nie musi to być operacja, może to być po prostu uraz, ewentualnie jakiś czynnik mechaniczny, który w wyniku jakiejś tam sytuacji w stawie się znalazł, na przykład wolne ciałko stawowe. Generalnie wiemy, że czynnikiem ryzyka dla artrofibrozy jest trwanie w deficycie w zakresie ruchu. Czyli to trwanie w deficycie zakresu ruchu jest tym głównym triggerem, głównym czynnikiem, który doprowadzi nam czy może doprowadzić nam do artrofibrozy. Ale i oczywiście, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, no rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest, przepraszam za określenie, ale wymarzonym czynnikiem dla potencjalnej artrofibrozy. Natomiast również sama trauma, czyli sam uraz, czyli nie operacja, czyli nie zabieg chirurgiczny, już też może tą artrofibrozę wywołać. I na przykład dla mnie takim dużym czynnikiem ryzyka jest duże uszkodzenie łąkotki powiązane z blokiem stawu, na przykład z deficytem wyprostu. I kiedy pacjent czeka na ten zabieg chirurgiczny, to właśnie to rozłożony w czasie okres między traumą a zabiegiem operacyjnym powoduje, że już w trakcie zabiegu chirurgicznego ortopeda widzi na bloku operacyjnym tego pacjenta, który tą artrofibrozę już ma, czyli jakiś tam deficyt wyprostu. Czyli nawet po usunięciu tego czynnika mechanicznego tak naprawdę ten deficyt zostaje. Oczywiście wtedy mamy też optymalne warunki, żeby tą artrofibrozę już wtedy w jakiś sposób zlikwidować poprzez, nie wiem, nacięcie tkanki, która ogranicza ten zakres ruchu, więc nazwijmy to, że są fajne warunki do tego, żeby ją zniwelować czy zlikwidować, ale te sytuacje też się zdarzają.
Mhm. O jakich innych czynnikach ryzyka powinniśmy jeszcze wiedzieć? Trochę jak powiedziałeś, wiesz, tak nawiązanie do zamrożonego barku i trochę, że jest tam pewna forma jakiejś artrofibrozy, która się może tworzyć. Wiemy, że zamrożony bark to trochę taka, no trochę taka etiologia nieznana, ale wiem, że czynnikami ryzyka są takie rzeczy jak palenie papierosów, picie alkoholu, komponenta stresu, czyli takie śliskie tematy, które związane są z szeroko rozumianym zdrowiem, nie? I takim lifestyle'em destrukcyjnym.
Czynniki ryzyka dla artrofibrozy. Na pewno trauma, szeroko pojęta trauma, to już powiedzieliśmy o tym. Może będę miał jeszcze okazję rozwinąć ten temat, ponieważ znowu jest bardzo ciekawa praca, która pokazuje o tym, jaki rodzaj zabiegu operacyjnego zwiększa ryzyko artrofibrozy, a który nie.
To dawaj od razu.
No to mamy, tak, i znowu wracamy do tego samego autora, do tego Japończyka, Kaneguchiego. Fakt, że eksperyment był robiony na szczurach, ale pokazał, że największym czynnikiem ryzyka dla artrofibrozy Stworzył cztery grupy. Jedna to operacja sham, czyli wiadomo.
Tak, pozorowana.
Dokładnie tak. Druga po prostu ucięcie, samo przecięcie więzadła krzyżowego przedniego. Trzecia grupa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego. I czwarta grupa po prostu drilling, czyli wiercenie kości bez rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. I wiemy, że największą grupą ryzyka dla artrofibrozy w tych czterech grupach było drilling, czyli wiercenie kości oraz rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, która wiemy, że z tym zabiegiem również jest związana. Czyli jakby nie patrzeć, traumatyzacja tkanki, uwaga, wewnątrzstawowa. To jest jak gdyby dość istotne. Więc to jest jak gdyby...
Faktycznie mamy na przykład uszkodzenia tkanek takie zewnętrzne,
tak.
Rozcięcia powiedzmy nawet mięśni, które no nie kojarzą się tak z artrofibrozami. Nie?
Naturalnie, ale zwróć uwagę, że artrofibrozę mamy też po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w tym przypadku. Myślę, że najlepszy rezultat, gdzie ta traumatyzacja tkanki jest bardzo duża, a zabieg też jest zrobiony wewnątrz stawu tak naprawdę, a zabieg jest rozległy. Ale wróćmy, dokładnie tak jest. No, myślę, że jeszcze będzie może przestrzeń, żeby porozmawiać też o tym, czy rodzaje zabiegów operacyjnych zwiększają nam ryzyko artrofibrozy, czy nie. Może jeszcze to rozwiniemy, zobaczymy. No, chyba, że chcesz od razu.
Nie, no dawaj od razu, to wiesz. To
od razu.
No, nie zostawiam już niepewności, więc zaczynasz wątek i poczekaj, Artur.
Nie. No to dobrze, no to mówimy dalej. Na przykład, co ciekawe, porównanie, ciekawa praca, chyba nawet z tego roku, ale porównanie dwóch rodzajów zabiegów chirurgicznych w obrębie operowania, czy zabiegu chirurgicznego więzadła pobocznego przyśrodkowego. Czyli porównanie dwóch metod. Metody szycia więzadła pobocznego przyśrodkowego i metody rekonstrukcji tego więzadła. I co się okazuje, zarówno jedna, jak i druga metoda zwiększa ryzyko artrofibrozy. Natomiast metoda szycia tego więzadła podnosi nam to ryzyko niż rekonstrukcja tak naprawdę. Nie wiemy, czy chodzi o sam zabieg, czy o postępowanie pooperacyjne. Tego nie wiemy tak naprawdę, bo jednak ona jest inna, więc to może być przyczyna. Rodzaj zabiegu operacyjnego, czyli kwestie techniczne, czy mogą mieć znaczenie? Mogą mieć znaczenie. Jest też praca, która pokazuje, że porównano ryzyko występowania artrofibrozy u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego przeprowadzonej przez roboty, czyli ten robot TKA, oraz przez ortopedów. I okazuje się, że okej, różnice nie były znaczne, ale jakby nie patrzeć, większe ryzyko występowania artrofibrozy występowało u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego przeprowadzonych przez robota, a nie przez człowieka. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Czyli można powiedzieć, aspekt techniczny może mieć znaczenie.
Ja to w takim razie dorzucę coś od siebie, a właściwie coś, co usłyszałem od znajomego ortopedy Arka Koniarskiego, z którym też nagrywałem rozmowę, zresztą prowadzimy wspólnie szkolenie. Nie chciałbym się pomylić. Jeżeli tak się stanie, to Arek mnie poprawia najpierw sprostowanie. Natomiast Arek wspomniał, że w ramach konferencji szkoleń tych, które odbył niedawno i uczestniczył w nich, płynie też taki ciekawy wniosek. Mianowicie dostaje przedstawione prace, które pokazują, że nie sam czas zabiegu, na przykład wydłużając się w obrębie artroskopii biodra, na przykład usunięcie konfliktu panewkowo-udowego, będzie miał wpływ na jakiś negatywny outcome, chociażby w kontekście na przykład degeneracji szybszej krząstki w przyszłości, przedłużając się operacja nie będzie tak istotnym czynnikiem ryzyka, jak ilość dotknięć chrząstki przez narzędzia w trakcie zabiegu, czyli właśnie te takie mikrotraumy, kiedy dotykamy tymi narzędziami po chrząstce, a nie sam czas zabiegu. Czyli trochę jakby idziemy w tą narrację, że te tkanki nie lubią takiego nawet mikrotraumatyzowania od środka, bo to może negatywnie wpłynąć na nie w przyszłości.
Słyszałem też to samo. Nie pamiętam, kto mi to mówił, ale też słyszałem o tym, że jak gdyby to dotykanie chrząstki, czy ta ingerencja w chrząstkę, że ona może rzeczywiście mieć ten wpływ, więc poniekąd potwierdzam, zgadzam się z tym, co Artur mówisz. Inne czynniki ryzyka dla artrofibrozy, które mamy. Musimy powiedzieć o tym czynniku, tym psychogennym. Zamrożony bark, no ewidentnie tak naprawdę mamy ten czynnik dodatkowy, no i tutaj tak samo, pacjenci, no gdzie zawsze podkreślam to, pacjenci trochę bardziej introwertyczni, pacjenci z wyższym poziomem wiedzy ogólnej, pacjenci, to paradoks tak naprawdę, pacjenci dobrze zorganizowani, pacjenci, którzy lubią mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, pacjenci mający zaufanie do jednego specjalisty, tak naprawdę są w większej grupie ryzyka na te komplikacje niż pacjent, nie chcę powiedzieć prosty, ale już to powiedziałem, taki, który ma takie podejście w stylu jakoś to będzie, to ma znaczenie. Kolejny czynnik ryzyka, no stres związany z, w ogóle trauma, taka bardziej psychologiczna, czy to choroba bliskiej osoby, czy to śmierć bliskiej osoby, czy to trauma w obrębie pracy, czy rozmawialiśmy, Artur, przed programem, czy przed nagraniem, również akurat w tym przypadku mam pacjentkę, która jest w trakcie rozwodu, bardzo obciążającego mentalnie, jest to pacjentka z artrofibrozą, one również mają na pewno wpływ. Tutaj te przykłady mogę mnożyć z gabinetu, prawda jest też taka, że się tym zajmuję, czy tych pacjentów mam więcej niż każdy z nas, z was, tak naprawdę. To jest kolejny czynnik. Następny czynnik ryzyka, na pewno czynnik genetyczny, ale aczkolwiek tu mamy bardzo dużo znaków zapytania, czyli tak naprawdę na pytanie pod kątem czynnika genetycznego, czy jest jakaś komponenta, wydaje się, że jest, ale jest bardzo dużo rozbieżnych informacji. Ja zajmuję się tą tematyką artrofibrozy, szukam też ogólnie wiedzy na temat genetyki i jestem w tym pogubiony, tak naprawdę. Tak to można powiedzieć. Kolejne czynniki ryzyka, no to choroby współtowarzyszące. No i teraz wróćmy na przykład właśnie do zamrożonego barku.
Jak masz rozjechany lipidogram, glikemię, no to...
Naturalnie, no dokładnie tak.
Rany się gorzej będą goiły, będziesz miał szansę na artrofibrozę i na inne powikłania.
Czy inaczej się będą goiły, nie? Inaczej, bo czasami problemem jest tak naprawdę to, że za szybko osiągają, czyli czynnik tego procesu gojenia tkanki, on jest jak gdyby tutaj często, może on nie jest za szybki, tylko tak naprawdę brak reakcji na to, co się dzieje, jest jak gdyby problemem. Ale kolejna rzecz jeszcze, Artur, choroba Parkinsona jest na przykład
czynnikiem ryzyka. To jeszcze, jak mówimy o tym, żeby ktoś miał jakąś wartość dodaną, to sobie powiedzmy w takim wielkim, podkreślam, wielkim uproszczeniu, że ten proces gojenia się tkanek będzie wyglądał tak, że najpierw odpala się stan zapalny, który powiedzmy trwa od 4 do 7 dni, upraszczając sobie, potem mamy nawet do miesiąca fazę proliferacji.
Tak. A nawet wejdę ci w słowo, nawet niedawno o tej fazie proliferacji czytałem, że nawet w stronę 50-60 dni, czyli nawet dłużej.
Tak, i potem mamy nawet do 2 lat remodeling, tak, nie? No, tej tkanki. Tak. Oczywiście mówiąc tutaj to, co powiedzieliśmy, 30-50 dni, no to zależy, to będą różne wartości, stan zapalny, 2 dni, 10 dni, ale wszystko ma to pewien swój bieg, swoją kolejność. Jeżeli to będzie postępowało z jakiegoś powodu zbyt szybko, będziemy w jakiś sposób próbowali wpłynąć na tą fazę, tak? Będziemy na przykład przesadnie tłumili stan zapalny, tak? Albo dopuszczali się do jego nadmiernego rozprzestrzeniania się. I to też jest znowu, ile tu jest nauki, ale sztuki, nie? Ile tego stanu zapalnego powinno być, na ile powinniśmy pozwolić.
No tego nie wiemy. Już wiemy, że nie wiemy.
Zgadza się, nie? Więc tu jest bardziej ten art, ta komponenta, tak. a nie takiego twardego science. Natomiast to wnioskowanie kliniczne, ten clinical reasoning będzie tutaj kluczowe, żeby w pewien sposób pozwalać tej biologii, tej naturze działać w optymalny sposób.
Naturalnie tak jest. No i to jest właśnie, to bezpośrednio wpływa niestety, znaczy bezpośrednio ograniczają nam to podejście, o którym mówisz, procedury, które dla nas są tutaj w przypadku artrofibrozy niestety wrogiem. Z jednej strony są one, powiedzmy w cudzysłowie, może potrzebne, aczkolwiek programy rehabilitacji dla nas będą tutaj problemem. Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, artrofibroza w którym momencie dzieje się najwcześniej? Często to pytanie pada w różnych miejscach. Generalnie różnie, ale generalnie wraz z początkiem tej fazy proliferacji. Czyli generalnie można powiedzieć, taki pierwszy moment u niektórych to już może być 2 tydzień. Ale u niektórych, wiesz, u mnie to będzie 2 tydzień, u ciebie to będzie 4 tydzień, wiesz o co chodzi. Ale generalnie ta 7.50, 7.60 doba tak naprawdę od operacji, to jest ten moment, kiedy ta artrofibroza powstaje i ona będzie różna u różnych i dlatego właśnie wnioskowanie kliniczne, czyli to, co powiedziałeś i reakcja na to, co się dzieje, co widzimy tak naprawdę, ona jest kluczem do sukcesu albo niestety wstępem do porażki. Ponieważ powiedziałeś, powiedziałeś, że to jest komplikacja, natomiast tak, jest to komplikacja, jest to powikłanie. Artrofiloza jest zaburzeniem, którego nikt nie chce. Nie chce oczywiście pacjent z wiadomych względów, ale nie chce też specjalista, nie chce lekarz, nie chce fizjoterapeuta, nie chce psycholog, nie chce, no nikt tak naprawdę. Ale jeszcze wróćmy do tych innych czynników ryzyka. Wiemy już, że choroba Parkinsona, wiemy już, że cukrzyca, wiemy, że na pewno borelioza, wiemy, że zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, w ogóle choroby autoimmunologiczne tak naprawdę, różnego rodzaju egzemy, znaczy w tym egzema, może tak powinienem powiedzieć. I nie wiem, czy powiedziałem gruźlica.
Nie.
Natomiast nie spotkałem się z tuberkulozą, no, z gruźlicą w mojej pracy, czyli że gruźlica była przyczyną artrofibrozy, tylko mówiąc tuberkuloza, mówiąc gruźlica, mam na myśli po prostu prace naukowe, że jak gdyby jest to też jeden z czynników ryzyka dla artrofibrozy.
Jakieś leki przyjmowane, konkretne, takie wiesz, na przykład mówię o konkretach typu fluorochinolony dla ścięgien.
Tak, tak. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest pytanie częste. Jest bardzo dużo prac na ten temat, bardzo dużo. Natomiast niestety nie mam żadnej metaanalizy, nie mam systematycznego przeglądu piśmiennictwa pod tym kątem. Są to poszczególne artykuły, że dany lek obniża ryzyko artrofibrozy i tak dalej. Natomiast
albo podnosi.
Dobre pytanie, nie, bo chciałbym ci powiedzieć, że tak, ale ci tego nie powiem, bo nie kojarzę teraz w tym momencie.
Okay.
Rozumiesz. Wiem, ty chciałeś powiedzieć, czy dany lek podnosi mi ryzyko artrofibrozy, a ja z kolei powiedziałem, że dany lek obniża ryzyko artrofibrozy. Dobre pytanie. Naprawdę nie odpowiem ci na to w tym momencie. Okay. A nie chcę ściemniać, mam taką zasadę.
Super, cieszę się. Jeszcze jakieś czynniki przychodzą ci do głowy? Wiesz, nie chcę za głęboko drążyć, no bo to czasami dokopujemy się już do takich, które zaczynają mieć marginalne znaczenie, tak? Można o nich mówić, tylko też ja zawsze lubię się skupiać na tych konkretach, bo te czynniki ryzyka można tak rozbudować, że wiesz, że to już piąta woda po kisielu, bo wiemy, że czynnikiem ryzyka kontuzji może być wilgotność powietrza.
Naturalnie.
Wiesz, tylko że jak zestawimy to na przykład z komponentą siły mięśniowej albo niestanie przy
regeneracją i tak dalej,
to wiesz, to ta wilgotność nie ma znaczenia, można o niej mówić, że czynnikiem jest, więc...
Naturalnie. Największy czynnik ryzyka, według mnie, to może mniej jest to istotne, według też na szczęście coraz większej liczby prac naukowych, szczególnie w tym roku w czasopiśmie Arthroscopy, w jednym miesiącu, wydaje mi się, że to było w lipcu, ale może w czerwcu, pojawiły się dwie prace, które poniekąd może nie tyle potwierdzają, tylko zwracają uwagę na to. Tak naprawdę jest zaburzenie planowania leczenia pacjenta. Od diagnozy poprzez operację i poprzez poor rehabilitation, czyli słabą rehabilitację. To jest czynnik ryzyka, który my mamy, na który powinniśmy mieć realny wpływ tak naprawdę.
Czyli Dobra, czy ja mogę powiedzieć, że to jest zbyt późne uruchamianie tego pacjenta?
Też, ale generalnie jest tak. Mówię teraz o całej swojej wiedzy, jak ja to widzę. Na szczęście mówię, jest coraz więcej prac, które poniekąd potwierdzają. Pierwsza rzecz to mówiłem o tym też w live'ie z innym, który prowadziłem, ale od momentu traumy, czyli urazu. Myślę, że wygodniej by nam było skupić się teraz na przykład na więzadle krzyżowym przednim.
Dobra, dawaj.
Ponieważ najwięcej osób to rozumie, a to o to chodzi, żeby tak naprawdę dana informacja trafiała. Gdzie popatrz na łokieć, nie? Pamiętasz z łokciem, jak to było na studiach.
Tak.
Natomiast mamy tak, zerwane więzadło krzyżowe przednie. Zrywamy więzadło krzyżowe przednie. I teraz nasz organizm w jakiś sposób reaguje na tą traumę. W jakiś sposób reaguje. Czyli generalnie pojawia się stan zapalny. U ciebie będzie mniejszy, u mnie będzie bardzo duży. U ciebie będzie urazowe zapalenie stawu, u mnie będzie urazowe zapalenie stawu połączone z krwią, czyli jakiś tam krwiak pourazowy.
Ja rzadko wyglądał... kiedy w ogóle będzie selektywne i często dostajemy tam jakieś dodatki, które są większą traumą.
Naturalnie. I popatrz, ta trauma jest zarówno na poziomie takim, nazwijmy to, strukturalnym, no bo jest, i na poziomie tym reaktywnym, czyli reakcja na traumę. I ona, ta reakcja jest na poziomie jak gdyby szeroko pojętego stanu zapalnego, czy tam obrzęku, ocieplenia, może rozmawiamy o wzorcu torebkowym, rodzaju czucia końcowego, prawda? Ale też na poziomie psychologicznym, no bo jednak trauma nas rozbija. Rozbija nasze zdrowie, rozbija nasze funkcjonowanie na co dzień, wiesz, obowiązki zawodowe, domowe, sytuacja ekonomiczna, moja, twoja jest inna, socjologiczna, ktoś się opiekuje dziećmi, ktoś się opiekuje z rodzicem, który jest chory, wiesz, wiadomo, inaczej zareagujemy na tą traumę. I teraz załóżmy, mamy zerwane więzadło krzyżowe przednie i pacjent chce mieć tą rekonstrukcję. Czyli tak, w oparciu o jakie kryterium podejmujemy decyzję, jakie jest wskazanie do rekonstrukcji? Zerwane więzadło krzyżowe przednie, potwierdzone rezonansem magnetycznym, czy potwierdzone radiologią oraz chęć pacjenta na tę operację. I teraz co to oznacza? Oznacza to, że w tym momencie mamy wskazanie do zabiegu operacyjnego, ale to nie powinno być jedyne wskazanie. Jest jeszcze coś takiego jak czas operacji. I teraz o co chodzi? My jako fizjoterapeuci lubimy sobie opowiadać o tym, że rehabilitacja przedoperacyjna jest bardzo ważna. Ja się z tym nie zgadzam. Może to jest kontrowersyjne, ale uważam, że nie każdy pacjent potrzebuje fizjoterapii przedoperacyjnej, ale dobrze by było, aby każdy pacjent miał operację w optymalnym momencie. I teraz tak, dla niektórych optymalny moment to będzie czwarta, piąta doba po urazie, a może nawet druga, trzecia. Popatrzmy na przykład naszego piłkarza Arkadiusza Milika, który w piątek w meczu przeciwko Duńczykom zerwał więzadło krzyżowe przednie, a w poniedziałek był operowany tak naprawdę. Ale są też osoby, które nie są gotowe do przeprowadzenia operacji po 2, 3, 4 tygodniach. Co chcę powiedzieć? Nie każdy pacjent potrzebuje fizjoterapii przedoperacyjnej, ale dobrze by było, żeby każdy pacjent miał operację w optymalnym momencie. I dla niektórych optymalny moment to jest 2, 3 doba, dla innych to jest 3, 4 tydzień, 5, 6 tydzień tak naprawdę. I to jest jak gdyby pierwsza rzecz, czyli wyłapanie, i to mam bardzo duże oczekiwania względem ortopedów, ewentualnie również dla fizjoterapeutów, ewentualnie, i tutaj znowu się kłania ta współpraca między ortopedą a fizjoterapeutą. My, fizjoterapeuci, mamy więcej czasu dla pacjenta, mamy większą wiedzę na temat szeroko pojętej budowy ciała, wiesz, komponenty psychosomatycznej, wiesz, i tak dalej. I my, jak gdyby, bardziej czujemy, że ten pacjent jest łatwiejszy albo bardziej skomplikowany, tak naprawdę, jeżeli chodzi o operację. I teraz mam duże oczekiwania względem ortopedów, żeby wyłapali przed zabiegiem operacyjnym, że ten pacjent, okej, ma wskazanie do operacji, ale jednak on jest w grupie ryzyka na te komplikacje. Co to oznacza? Dobrze by było, żeby ten pacjent dzisiaj nie miał operacji. Znaczy, żeby dzisiaj nie zapadła decyzja, że operujemy go bardzo szybko. Żeby ta presja czasowa zeszła tak naprawdę z lekarza, zeszła z tego pacjenta, żeby go wyedukować, że dla jego zdrowia, dla jego bezpieczeństwa dobrze będzie, jeżeli on przeciągnie sobie ten temat rekonstrukcji za 4-6 tygodni i się do tej operacji tak naprawdę przygotuje. Mhm. Akurat to jest jak gdyby pierwsza rzecz, żeby nie operować pacjenta, który jest w grupie ryzyka na komplikacje.
Mhm. Ja też posłużę się wartościami takimi statystycznymi, popraw mnie, jeżeli się mylę, bo tych prac czytałeś więcej, ale jeżeli sobie sięgniemy właśnie po prace analizujące ryzyko artrofibrozy i tych okoliczności, o których mówisz, czyli kiedy operować, to faktycznie wyłania się takie pewne korzystne okno na ten zabieg, tak statystycznie, że jeżeli zoperujemy do tej trzeciej doby, to może tak, tak, szansa na artrofibrozę jest na poziomie 6%, tak w ogóle basicowo, średnio, populacyjnie, statystycznie, jeżeli chodzi o tego rekonstrukcję ACL-a. Jeżeli wstrzelimy się w to okno do trzeciej doby i potem po 4., 6 tygodniu, to też są jakby zdania podzielone, no to powinno być tak utrzymane. Jak zaczniemy robić to między trzecią do a do tego 4. tygodnia, to ryzyko wzrasta do 12%, co trochę jest jakby pewnym potwierdzeniem tego, co mówisz, natomiast tak, trochę też pokazuje, że jak od razu zoperujemy, to teraz tak kolokwialnie powiem, skrócę ten temat, tak, to jest to jakby jedna trauma. Czy możemy tak to postrzegać? Czyli jak robimy od razu, to jest to jakby traktuje organizm jako jedną traumę?
Ogólnie nie wiem, co jest ważne. Ważne, żeby dwie traumy nie nakładały nam się na siebie. Więc jeżeli jest to w ramach tego 48-72 godzin, to rzeczywiście jest ta reakcja zapalna bardzo duża. Czy organizm potraktuje to jeden raz? Powiem tak, dobrze by było, żeby tak było. O, tak bym to powiedział. Żeby nie było sytuacji takiej, że wiesz, organizm zrywa więzadło krzywe przednie, jest trauma i za 3 tygodnie ma drugą traumę, czyli zabieg operacyjny. Bo wtedy wiesz, stan zapalny pourazowy i stan zapalny w dużym skrócie, bo wszystkie cechy stanu zapalnego i traumy pooperacyjnej nakładają nam się na pourazowe. I to ryzyko tej artrofibrozy nam mega wzrasta tak naprawdę. No i za chwilę powiem o tym okresie pooperacyjnym. Ale tak, znam te wyniki badań, rzeczywiście tak jest. W rozmowach z ortopedami są zwolennicy operowania na ostro, czyli do 3 dni, tak jak mówisz. I te wyniki są dokładnie takie, jak mówisz, tak naprawdę. Zresztą wiesz, dlaczego zajmuję się artrofibrozą? Ponieważ zawsze chciałem, jak gdyby zadawać sobie pytanie, w jaki sposób mogę wejść na wyższy poziom? Dla mnie wyższy poziom oznacza mniej komplikacji. To naturalnie samo się gdzieś tam zrodziło. Zawsze chciałem wchodzić na wyższy poziom, a prawda jest taka, że wiemy, bez zakresu ruchu jak gdyby osiągniemy mało albo nie osiągniemy pełnej sprawności. Zgubiłem jeszcze jeden wątek. Aha, i dlatego tak bardzo według mnie, no jest to taki wymagający względem nas, ale też względem ortopedów, tak naprawdę, żeby popatrzeć na tego pacjenta potraumatycznego, ale przedoperacyjnego, bardziej globalnie. Nie chcę używać słowa holistycznie, ale bardziej globalnie, bo są osoby bardziej, wiesz, wystraszone, w gorszym stanie psychosomatycznym, strukturalnym i tam wydaje mi się, że on akurat zdecydowanie potrzebuje tego przygotowania. Właśnie te prace w tym czasopiśmie Artroskopii w tym roku, które się pojawiły w jednym miesiącu, to było też takie znamienne, jak gdyby, no bo wiesz, moja dziedzina, duże czasopismo, czyli Artroskopii ma chyba ponad 4 impact factor i w jednym miesiącu pojawiły się dwie prace. Jedna mówi o tym, że jeżeli nie masz wyprostu przed operacją, czekaj, czyli jak gdyby nie operuj. Oczywiście jest to wytyczne dla lekarza, nie dla pacjenta. No też, prawda? Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia przygotowania do operacji i tam jest kwestia, w zależności od wieku pacjenta, ile osoby potrzebują czasu na przygotowanie do rekonstrukcji. I tam do 40 roku życia osoby potrzebowały mniej czasu, ale ryzyko artrofiozy zmniejszało się aż o 65% w grupie badanej. Natomiast osoby powyżej 40 potrzebowali troszeczkę więcej czasu i tam ryzyko artrofiozy zmniejszało się o 35%. Z tego, co pamiętam, ale to są takie, wiesz, my rozmawiamy sobie konkretnie, a nie chcę z kapelusza gdzieś tam rzucać, ale jak ktoś będzie zainteresowany daną pracą, to jestem otwarty na to, żeby podesłać, czy to tobie, czy w jakikolwiek inny sposób.
Masz naturalnie. Pierwszego, który chce, to
naturalnie. Sobą, naturalnie. Naturalnie.
Ja zawsze takie rzeczy lubię pewnie doczytywać.
Czyli to jest jak gdyby pierwszy krok. Czyli pierwszy krok dla mnie to jest przedoperacyjna prewencja artrofibrozy. Mhm. Czyli w cudzysłowie, ja jestem fizjoterapeutą, więc nie mogę narzucać lekarzom rozwiązań, znam swoje kompetencje zawodowe, ale w dużym skrócie myślowym, nie operuj pacjenta w grupie ryzyka na komplikacje. To jest pierwsza jak gdyby rzecz. Oczywiście mówię, jestem odważny mówiąc te słowa, ale tak to widzę. Nie mam z tym problemu, żeby o tym mówić.
Wiesz co, nasuwa mi się jeszcze takie pytanie, skoro jesteśmy przy tych czynnikach ryzyka. Czy są jakieś stawy, okolice stawów, które są wybitnie narażone na tą artrofibrozę, no bo sobie powiedzieliśmy tu o barku, tu powiedzieliśmy o kolanie, stawów w naszym ciele jest więcej, no to które stawy są takie bardzo podatne, a może któreś mniej, albo to w ogóle wychodzi, że to wszystko tak samo?
Często się mówi o tym, ja to powiem, ale coraz więcej mam wątpliwości, czy to czasem nie jest tak, że jest bardzo to, te wartości nie są zbliżone, czy nie są zbliżone. Pierwszy staw, no to łokieć oczywiście, prawda? Każdy z nas ma te problemy z łokciem, z pacjentem, jeżeli operacja jest
widzisz, no właśnie, teraz ci powiem taką ciekawą rzecz, bo to, co ty powiesz, ja wrócę do tego, co powiedziałeś wcześniej, że to najbardziej traumatyzujące są te uszkodzenia wewnątrz stawu. To ich nie lubią te stawy i to lubi katalizować artrofibrozę. No bo ja odniosę do czegoś, co mnie spotkało, czyli zerwania tego tricepsa, tak? Mięśnia trójgłowego ramienia, który jest masywnym urazem, operowanym na otwarto, czyli tam jest porządne traumatyzowanie. Natomiast jak sobie przyjrzymy literaturę naukową, która swoją drogą jest bardzo skąpa w obrębie tego urazu, no bo to jest raptem 1% wszystkich urazów ścięgien, to jest triceps, najrzadszy uraz.
Wyobraź sobie, że jak się dowiedziałem, że zerwałeś, to pisałem do ciebie, to wyobraź sobie, że szukałem w literaturze naukowej i nie mogłem nic znaleźć, stwierdziłem, machnąłem ręką.
Tak, mało tego jest. Natomiast to ten uraz zaopatrzony ortopedycznie, poddany rekonstrukcji, on dobrze rukuje, tam artrofibrozy się nie dzieją, nie? Czyli ten łokieć nie dostaje strzała, mimo że urywa się ten przyczep właśnie na łokciu tricepsa, czyli znowu jest trochę poparcie tego, co mówisz, czyli to jak wewnątrz stawu, no to...
Tak, pozastawowe, nie?
Tak, a tutaj jak jesteśmy poza stawem, no to już niekoniecznie jest taki problem.
Tak, no to jest ciekawe bardzo, no ale zwróć uwagę tutaj, że popatrz, jak wyglądało twoje usprawnianie tak naprawdę, więc nie ma tutaj jak nawet tego porównywać, nie? Tak, tak naprawdę. Właśnie widzisz, rozmawialiśmy...
W literaturze też to dobrze wypada, nie? Nie patrząc sobie na tą kazuistykę na mnie, tylko
dokładnie,
na literaturę.
Dokładnie tak jest. Dlatego zwróć uwagę, że nie mamy artrofibrozy po zerwaniu ścięgna Achillesa praktycznie, nie? Gdzie ścięgno, a gdzie staw skokowy górny, dolny, nie? Tak to wygląda. Mamy często komplikacje wynikające z unieruchomienia, ale rzadko kiedy one dotyczą tylko i wyłącznie stawu skokowego, tylko wiesz, one są bardziej właśnie, to co powiedzieliśmy, takie miogeniczne, nie? Tak naprawdę, a nie artrogeniczne. Także to jest, oczywiście jedno wpływa na drugie, bo wiadomo, nie mam tutaj strukturalnej, nie mam funkcji, no to nie mam struktury i na odwrót, ale tak to wygląda. Więc wiesz, łokieć na pierwszym miejscu. Łokieć na pierwszym miejscu, też mam swoje przemyślenia, coraz więcej przemyślenia na temat łokcia, ponieważ popatrz, zabrzmi to może troszkę zabawnie, ja to często na swoich szkoleniach mówię, ale jak studiowaliśmy w Polsce, a studiowałeś ty w Polsce, ja też w Polsce, to najpewniej dwie rzeczy ze studiów zapamiętaliśmy. Ja nie wiem, z czego to wynika, Artur, ale popatrz, każdy fizjoterapeuta w Polsce pamięta, że objaw Trenelenburga ocenia mięsień pośladkowy średni.
Tak.
A druga rzecz, każdy fizjoterapeuta, czy prawie każdy fizjoterapeuta w Polsce pamięta ze studiów, że łokcia się nie redresuje. Tak było. Stawu łokciowego się nie redresuje. Konsekwencje są ciekawe, nie? No przychodzi pacjent, nie ma zakresu ruchu w łokciu, no wiesz, pomógłbym ci, ale stawu się nie redresuje, a łokcia się nie redresuje, rozumiesz? No i można powiedzieć, robimy to samo od 50 lat, a liczymy na inne efekty. I to jest ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że widzę, że staw łokciowy ma, jeżeli mówimy o fazie zapalnej tej proliferacji, tak naprawdę wyjątkowo dużą dynamikę. Co to oznacza? Popatrz, na początku powiedziałem, że dla mnie artrofibroza jest to jakiekolwiek ograniczenie ruchomości ze sztywnym czuciem końcowym. Bo sztywne czucie końcowe jest zawsze patologiczne. I uwaga, prawie zawsze dotyczy stawu. Ja uważam, że zawsze, natomiast może się mylę. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli rozmawiamy o zabiegach mechanicznych, mocnych, nie subtelnych, delikatnych technikach, tylko mocnych, mechanicznych zabiegach, to tak naprawdę wskazaniem do szeroko pojętej redresji, ale nie redresji w znieczuleniu, tylko ogólnie redresji mocnych zabiegów mechanicznych, jest właśnie sztywne czucie końcowe. A teraz, co jest ciekawe, a sztywne czucie końcowe stawu łokciowego ma często już w trzecim, czwartym tygodniu. Czyli wiesz, jak mamy postępowanie takie, że mamy staw łokciowy, mamy traumę wewnątrz stawu łokciowego i mamy unieruchomienie sześciotygodniowe, to po sześciu tygodniach prawdopodobieństwo, że mam sztywne czucie końcowe, czyli realną artrofibrozę, jest ekstremalnie wysokie. I dlatego wydaje mi się, że staw łokciowy jest stawem, który wyjątkowo wymaga bardzo szybkiej pracy, Czyli wiesz, już po kilku dniach, nie mówię w drugiej, trzeciej dobie, ale w piątej, szóstej, siódmej dobie, która powinna polegać na budowaniu bardzo dużego zakresu ruchu w stawie łokciowym, ale uwaga, jeszcze bez agresywnych technik, bo wtedy z kolei spowodujemy to, o czym powiedziałeś przedtem, wyzwolimy za duży stan zapalny, który też jest naszym, w tym przypadku przeciwnikiem. Ta wyregulowana reakcja zapalna też jest problemem. I złapanie właśnie tego czegoś, to kliniczne, dokładnie, tego właśnie to kliniczne rozumowanie, że wiem, rozumiem na poziomie patofizjologicznym, z czym mam do czynienia, wiem, co było zrobione przez operatora, wiem, co grozi i reagowanie na to, co widzę tak naprawdę, czyli zwiększanie jak najszybciej dużego zakresu ruchu, ale w sposób jednak nietraumatyzujący tych kanał i w sposób nieprowokujący wygórowaną reakcję zapalną. To jest klucz do sukcesu, żeby szybko złapać duży zakres ruchu w stawie łokciowym, bo potem on mi złapie jakąś artrofibrozę, ale dobrze było, żeby ona była mała albo minimalna, a nie bardzo duża. A potem właśnie mam wskazanie do mocnych technik, znacznie szybsze niż przy innych stawach, bo łokieć tym się właśnie charakteryzuje. Więc procentowo na pewno on jest w grupie czynnikiem, staw łokciowy jest na pewno procentowo najbardziej podatny na artrofibrozę, no ale jednak te stawy łokciowe nie są aż tak częste, jeżeli chodzi o uszkodzenia, więc liczbowo one nie dominują, nie? Mhm.
Tak dalej. Wygląda. Drugie, trzecie
oczywiście, oczywiście staw ramienny, nie bark, przepraszam, staw ramienny konkretnie, bo chodzi o ramienny, ramienno-łopatkowy, czy łopatkowo-ramienny, konkretnie staw ramienny, czyli oczywiście no, tutaj kłania nam się zamrożony bark, nie, który jak gdyby też może być, ma wiele potencjalnych przyczyn, wiesz, wiele osób się tym zajmowało i cudowne to jest tak naprawdę, natomiast ten zamrożony bark, no to jest zesztywniające zapalenie stawu ramiennego, czy znowu patologia stawu ramiennego, to jest bardzo ważne, o charakterze zapalnym, która prowadzi do zesztywnienia, czyli wydaje się do artrofibrozy. Co jest piękne tutaj? Piękne jest to, przepraszam, ci chodzę słowo, że nie wiemy dlaczego, ale ten zamrożony bark sam w cudzysłowie puszcza. Ja nie jestem wielkim fanem tego, że on puści, całkowicie jestem zwolennikiem innego oddziaływania tak naprawdę, bo efekty mamy lepsze i szybsze, ale jednak jest to ten staw, gdzie to zjawisko
Mija samo
leczenie.
Naturalny przebieg tej dolegliwości. Dlatego średniej.
Tak, dlatego taki wiesz, zachowanie spokoju, jak gdy w przypadku tej patologii jest też pewną opcją.
Tak, ja też nie jestem specjalistą zamrożonego barku, natomiast no, ta charakterystyka, ten przebieg może być różny, czyli on może być z tymi zmianami strukturalnymi, a czasami jest bez tych zmian strukturalnych.
Naturalnie,
czyli
naturalnie.
Mamy też, to była taka praca, która zrobiła szum swojego czasu, gdzie chyba jedna chirurg ortopeda, byli pacjenci poddani sedacji.
Tak.
I nagle się okazywało, że kiedy oni byli w sedacji, odzyskiwali pełną ruchomość, nie? Ona ruszała tym i nie było żadnego ograniczenia.
Dokładnie
tak. Ruchowego.
Tak, tutaj też można by dyskutować na
czyli
ten temat.
Czyli to nie było z tych strukturalnych ograniczeń, czyli gdzieś tutaj były one związane z czymś innym, a nie ze tą strukturą. Tam jeszcze wiem, że też czasami ma podłoże, kiedy dochodzi do dynamicznego rozrostu naczyń krwionośnych.
Tak, no dokładnie tak. No, tam jest, wiesz, taka ciekawa rzecz, że tam się nakładają takie rzeczy. Tam nakłada się ból, nakłada się ograniczenie ruchomości, które w pierwszej kolejności nigdy nie jest strukturalne, tylko jest, nazwijmy to, funkcjonalne, czyli jest jak gdyby takim, jak gdyby reakcją organizmu na ból, czyli jak gdyby ten pacjent na poziomie strukturalnym ma zakres ruchu, tylko nie ma, on się porusza w zakresach w tolerancji bezbólowej i to jest właśnie ten idealny przykład tego, co powiedziałeś. I teraz pytanie tylko, czy my tutaj będziemy oddziaływać, czy nie, czy damy radę oddziaływać, czy nie. I potem pytanie tylko, czy przejdzie do tego strukturalnego ograniczenia zakresu ruchu, czy nie. No i to jest jak gdyby ciekawa rzecz. Dlatego ten zamrożony barku my, jak mamy pacjenta z zamrożonym barkiem, to bardzo ważne jest, żebyśmy byli w stanie określić, czy my mamy strukturalne ograniczenie, czy nie strukturalne, bo to też wpłynie na rodzaj technik, na techniki, które będziemy używali. Ale zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, co powiedziałeś, że zamrożony bark jest nierówny sobie. Czyli wiesz, ja mam zamrożony bark, ty masz zamrożony bark, aczkolwiek nie jesteśmy kobietami w średnim wieku, bo to jest jakby statystycznie największa grupa ryzyka, to jednak zamrożony bark, wiesz, ma jedna osoba i druga osoba jako termin, jako diagnozę, ale jednak tak naprawdę inne na przykład fazy, prawda? I tutaj bardziej ograniczenie jest strukturalne i funkcjonalne, a tu tylko funkcjonalne, ale bez strukturalnego tak naprawdę. I dokładnie jest tak, jak mówisz, więc z dwoma rękami się pod tym podpisuję. Mhm.
Kolano trzecie?
Trzecie kolano. No i tutaj zdecydowanie, no i wiadomo, i liczbowo. Statystycznie wydaje się trzecie, liczbowo dominujące. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj jakby zwrócić uwagę też na stopę. Staw skokowy górny i staw skokowy dolny. Duże traumy w obrębie tutaj dystalnej części podudzia, proksymalnej części w obrębie stopy. Rzeczywiście tutaj artrofibrozy mamy, a zresztą na pewno widzisz to w codziennej praktyce, ograniczenie zakresu ruchu, szczególnie zgięcia grzbietowego po urazach w obrębie stawu, w cudzysłowie inwersyjnego skręcenia stawu skokowego, no to jest właśnie też rodzaj artrofibrozy. Aczkolwiek ja tutaj mam pretensje, to jest może za duże słowa, ale zarzuty do nas, czyli fizjoterapeutów, że zbyt, w cudzysłowie, luźno podchodzimy do inwersyjnego skręcenia stawu skokowego. Satysfakcjonuje nas to, co nie powinno być dla nas satysfakcjonujące tak naprawdę, czyli jak gdyby brak takiego pełnego, stuprocentowego wyleczenia tej struktury, ale myślę tutaj, że Piotr Kostrzemski mógłby nam dużo więcej na ten temat powiedzieć.
Tak jest. Biodro jest trochę wolne, co, tych artrofibroz?
Mniej mamy tych problemów, no, zdecydowanie. Jest... Pisze się o tym, ale jak gdyby...
Ja tego nigdy nie widziałem.
Ja też nie widziałem. Ja też nie widziałem. To dokładnie,
właśnie,
dokładnie
to jest, właściwie musiałbym zapytać Arka Koniarskiego, który tych bioder tam, wiesz, tak, natrzaskał. No, chyba ponad 1000 w tej chwili, spokojnie.
Tak.
Muszę do niego, teraz widzę, zadzwonię do niego po naszej rozmowie i zapytam, Arek, ile ty miałeś artrofibroz?
Będę wdzięczny za odpowiedź, szczególnie, że no, rozmawiamy o bardzo doświadczonym klinicyście tak naprawdę. No i co jest jeszcze tutaj jak takie bardzo ciekawe, dlaczego ta informacja od doktora Koniarskiego była dla nas bardzo cenna? Ponieważ specjalizuje się w artroskopiach bioder, czyli jak gdyby w zabiegach, gdzie ten staw jest zachowywany tak naprawdę, czy jest trauma wewnątrzstawowa tak naprawdę i ten staw dalej ma funkcjonować, czy nie jest to endoprotezoplastyka stawu biodrowego, czyli jak gdyby tutaj taka informacja ze strony doktora Koniarskiego byłaby dla nas wszystkich bardzo cenna.
Takie małe stawy? Jakieś, powiedzmy, międzypaliczkowe?
Też mamy, dokładnie. No tam wiesz, że mamy jeszcze zespoły algodystroficzne, te prawda, tam się nakładały, które są też naszym gdzieś tam przeciwnikiem, nie? Tam sudek, czy zespół ramię-ręka wcześniej, prawda? Znaczy nie wcześniej, tylko jako drugi przykład, więc jak najbardziej też mogą być.
Konsekwencja artrofibrozy, no jakby ograniczenie zakresu ruchomości. Coś jeszcze?
Może, Artur, jeszcze byśmy porozmawiali o tym. Pierwszy krok to była ta przedoperacyjna prewencja artrofibrozy.
Dawaj, wracamy do tego.
Później mamy operację. Czyli pierwszy krok, przedoperacyjna prewencja artrofibrozy.
Dawaj.
Między traumą a operacją. Czyli nie operuj pacjenta, który jest w grupie ryzyka. Druga rzecz, jest operacja. I mamy drugi krok, pooperacyjna prewencja artrofibrozy. Tutaj znowu mam wielką prośbę do lekarzy, do specjalistów, żeby bardzo dobrze ocenili pacjenta na drugi dzień po operacji. Czyli do czego zmierzam? Wiemy, że artrofibroza, nie wiemy dokładnie jaki jest procent. Rzeczywiście poruszamy się w tym procencie 5-8, prawda? Czyli mniej więcej 5-8 pacjentów na 100 będzie miało artrofibrozę. Aczkolwiek mega są rozjechane te dane i już wiemy, że zależy to od ośrodków, zależy to od procedur, zależy to od krajów tak naprawdę, więc wiemy, że artrofibroza 20 lat temu sięgała w niektórych krajach nawet 30% tak naprawdę. Ale do czego zmierzam? Wczoraj było operowanych 5 pacjentów i załóżmy, że 5 miało rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty świetnie znieśli operację. Na drugi dzień zespół specjalistów idzie, ogląda pacjentów, jakiś tam stan zapalny, jakieś tam ograniczenie zgięcia, jakieś tam ograniczenie wyprostu, z bólem w miarę w porządku, wszystko jest ogarnięte, 4 pacjentów świetnie wygląda. Piąty wygląda źle. Wygląda gorzej, znacznie gorzej niż inni. Ten piąty od razu łapie wysoki poziom stresu, bo porównuje się do tych, którzy też wczoraj byli operowani. I teraz ta cała czwórka, ona może w cudzysłowie dalej iść według procedur. Są jakieś procedury, plany i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobieństwo, że z tą czwórką osób, które dobrze zniosły operację, będzie źle, nie jest wysokie. Ten jeden pacjent, 1 na 3, 1 na 15, 1 na 8, ale ten jeden, który źle wygląda następnego dnia, on wymaga skupienia uwagi. Czyli jak gdyby według mnie bardzo ważne jest to, żeby już na etapie placówki medycznej, gdzie był zabieg operacyjny robiony, na etapie szpitala, kliniki i tak dalej, żeby pomoc dostał człowiek, który źle wygląda na drugi dzień po operacji. Ten, który źle zniósł operację. Po prostu to jest jak gdyby to jest pierwszy krok, żeby wyłapać tego pacjenta i zareagować wyjątkowo tutaj u niego.
Jak byś zareagował?
Przede wszystkim na pewno bez dwóch zdań potrzebuje ten pacjent w pierwszej fazie wsparcia farmakologicznego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego mocnego. Bez dwóch zdań potrzebuje i połączenia tego z jak największym, pasywnym, ale jednak w pełnym bezbolesnym zakresie ruchu ruchem. To jest bardzo ważne, żeby ten pacjent dostał ruch w zakresie bardzo dużego komfortu, może dyskomfortu, ale na pewno nie bólu, a już na pewno nie ostrego bólu, żeby dostał duży ruch, ewidentnie zindywidualizowany, czyli nie 0,90, nie 0,115, nie 15,90, tylko ocenić jego jak największy komfortowy zakres ruchu należy, następnie dać mu nawet szynę CPM. Są zwolennicy, są przeciwnicy, ale jeżeli ta szyna będzie pracowała, ten staw będzie pracował w bardzo dużym komforcie tak naprawdę, to ten ruch będziemy mieli. A poprzez tą maszynę nie będziemy dochodzić do granicy bólu tak naprawdę, czyli nie będziemy zaostrzali tej reakcji potraumatycznej tak naprawdę, czy posttraumatycznej i wsparcie tego mechanicznego czynnika z chemicznym, farmakologicznym, przeciwbólowym, przeciwzapalnym jest w tym momencie bezwzględnie kluczowe. I ten pacjent zdecydowanie potrzebuje fizjoterapii, uwaga, mądrej, od pierwszej fazy rehabilitacji. Tam sytuacja taka, że za 3 tygodnie po ściągnięciu szwów, czyli powiedz 14-16 doba ściągamy szwy, 3. tydzień dla niego już będzie za późno, jeżeli on 2 tygodnie spędzi w ortezie leżąc sobie w domu. To będą te 2 tygodnie. I to jest ta przyspieszona faza tej proliferacji, kiedy tak naprawdę, wiesz, już ten 2. tydzień to już moment, kiedy on już nie ma zakresu ruchu. Co ciekawe, on już go często nie ma na poziomie strukturalnym, w tym funkcjonalnym. I wtedy już mamy taki dysonans między aktualnym zakresem ruchu, który widzimy, a tym strukturalnym, który ten pacjent ewidentnie gdzieś tam już traci, nie? To jest jak gdyby ta sytuacja. Czyli pooperacyjna prewencja artrofibrozy oznacza wyłapanie pacjenta, który źle zniósł operację, skupienie na nim uwagi i tak naprawdę nie wrzucenia go w procedury takie jak ta pozostała czwórka. Czyli wiesz, dobra, mamy tu ortezę 0,60, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, widzimy się za 2 tygodnie na ściągnięciu szwów. I to jest jak gdyby dramat dla tej osoby. Mhm. A jak na to nałożymy jeszcze brak dostępności do fizjoterapii, wiesz, on po 2 tygodniach pójdzie na ściągnięcie szwów i tam na przykład lekarz rezydent, który nie ma jeszcze tego doświadczenia, tej wiedzy, ściągnie mu te szwy i powie, za 6 tygodni pan widzi specjalistę, który pana operował i wie, że ten pacjent jeszcze wraca na 6 tygodni do domu i tkwi w tym swoim, wiesz, no fatalnym stanie i z tymi wyjątkowo dużymi predyspozycjami do problemu, no to po 6 tygodniach mamy, rozmawialiśmy o tym czasie, nie? Mamy ewidentną komplikację.
Ja też podkreślę to, co powiedziałeś, czyli intensywne leczenie przeciwbólowe, przeciwzapalne. W ogóle to ma znaczenie też, no nie jest nawet z perspektywy samego stanu zapalnego, natomiast są czasami pacjenci, którzy chcą być bohaterami, nie? Czyli tak, oni nie będą brali środków przeciwbólowych, oni to wytrzymają, no ale wiemy, że znowu statystycznie, że w tych pracach wychodzi, że intensywne leczenie przeciwbólowe w pierwszych 2 dobach po operacji daje lepszy outcome w ogóle pod kątem powrotu do zdrowia, czasu oraz poziomu sprawności, czyli tych parametrów funkcjonalnych, daje lepszy u tych pacjentów, którzy byli poddani temu intensywnemu leczeniu właśnie przeciwbólowemu w pierwszych 2 dobach. Ja jednak może to być i z perspektywy jakiejś związanej właśnie z stanem zapalnym, ale również będzie to budowało pewne przekonania na temat tego, w jakim stanie jest ten staw, kolano, łokieć, że nie boimy się tak obciążać, tak? Bo nie odczuwaliśmy tego tak traumatycznego bólu, jaki mógłby być bez tych środków przeciwbólowych, nie boimy się usprawniać.
Dokładnie tak. I popatrz, Artur, jeszcze i wtedy akurat ten pacjent, ten, który źle zniósł operację, on wyjątkowo potrzebuje edukacji, żeby on zrozumiał, czym jest ból tak naprawdę i żeby on zrozumiał, że ten ból jest jak najbardziej fizjologiczny, jest to ból pooperacyjny, każdy organizm taki ból ma, czy nie, przepraszam, każdy organizm ma ból, ale w różnym stopniu nasilenia. I przede wszystkim, żeby pacjent ten ból potraktował jako informację i żeby też w sposób jasny wiedział, że nie boli go przeszczep więzadła krzyżowego przedniego. Ten ból pochodzi, jak gdyby jest reakcją pooperacyjną, ale nie boli go przeszczep. Żeby on wiedział, że tak naprawdę ten ruch jest mega wskazany dla niego, że funkcjonowanie, że przedefiniowanie bezpieczeństwa pacjenta, że brak ruchu jest niebezpieczny, a ruch daje mu bezpieczeństwo tak naprawdę. Ponieważ to, co powiedzieliśmy przedtem, największym czynnikiem ryzyka dla artrofibrozy jest trwanie w deficycie związanym z zakresem ruchu, czyli trwanie w deficycie ruchowym. I na to, jak trwanie w deficycie ruchowym w połączeniu z procesem gojenia, to jest ten trigger. Czyli znowu wracamy do tego słabego planowania i słabej jakości rehabilitacji, bo o to musimy, Artur, podkreślać, bo no niestety tak jest.
Tak, i ja myślę, że w ramach właśnie tej edukacji, ty powiedziałeś o tym ograniczonym zakresie ruchomości, czasami to wręcz jest unieruchomienie zbyt długie, bądź takie korzystanie z zaopatrzenia ortopedycznego zbyt długie prewencyjne, czyli staw już moglibyśmy ściągnąć jakąś nawet ortezę, już nie musi być unieruchomiona, a my jeszcze zakładamy ją na część dnia, bo wtedy będziemy zakładali, nie? Już powinniśmy z tego rezygnować. I ja lubię używać pewnych metafor względem pacjentów i myślę, że taką metaforą, która też pokazuje, co się dzieje z aparatem ruchu, z wszystkimi tkankami, zwłaszcza tymi miękkimi w obrębie aparatu ruchu, które są widoczne dla nas, co robi unieruchomienie, to jest fakt wyciągnięcia z gipsu, czyli gdzieś ktoś widział kogoś z rodziny albo sam miał coś tam w gipsie i wie, że jak wyciągnął tą nogę z gipsu, to wyciąga ogryzek.
No tak, czyli naturalnie.
I zawsze taka metafora mówi, no i teraz tak, to te mięśnie, one są silne, lepiej funkcjonujące, jak pan myśli, tam pani? No taka metafora czasami potrafi się przydać.
No zdecydowanie tak jest. Jesteście pierwszą grupą, o której to mówię. Mam nadzieję, że niedługo opublikujemy te dane, ale jeżeli tydzień po operacji, tak naprawdę między 6 a 8 dobą po operacji, pacjent ma submaksymalny wyprost, czyli deficyt jest nie większy niż 10 stopni względem nogi zdrowej. Oczywiście asymetrię mamy, ale dobra, 10 stopni i zgięcie wynosi powyżej 90 stopni, czyli 100 stopni, pasywne ruchy. Czyli mam submaksymalny wyprost i 100 stopni zgięcia, nie ryzykuję teraz. Nie będę miał artrofibrozy. Działa to w 2 strony. Jeżeli uzyskam submaksymalny wyprost i 100 stopni zgięcia, nie będę miał artrofibrozy. 2. Z wszystkich pacjentów, gdzie zacząłem robić te badania, także jest to mała grupa osób, to jest dopiero 17 osób, Żaden z pacjentów mających artrofibrozę tydzień po operacji nie miał submaksymalnego wyprostu i 100 stopni zgięcia. Działa to w dwie strony. I to jest niesamowite, ponieważ chodzi tylko o pasywny ruch. Pasywny w zakresie dużego komfortu. I jeżeli to mamy, będzie dobrze. Nie wiemy, dlaczego chodzi o te zakresy. Problem polega na czymś innym. Na tym, że ja to teraz mówię w oparciu o własne doświadczenie. Ta wiedza nie jest zewidencjonowana. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku na ten temat będziemy mieli już pełną publikację. To jest bardzo ciekawe i to jest ważne, ponieważ 5 minut po operacji, na bloku operacyjnym, każdy pacjent ma pełny wyprost i jest pełne zgięcie. No bo lekarz, oceniając efekt swojej pracy, robi pełny wyprost, robi pełne zgięcie, robi tam testy więzadłowe, nie wiem, Lachman pivot shift, czy szufladę przednią. Czyli 5 minut po operacji pacjent ma pełny zakres. To dlaczego nie ma po 6 tygodniach? Nie dlatego, że wydarzyło się coś w trakcie operacji, tylko wydarzyło się coś między operacją a 6 tygodniem. Co się wydarzyło? Pacjent zbyt długo trwał w deficycie związanym z zakresem ruchu. To nie jest skomplikowane, to jest bardzo proste.
Ja myślę, że bardziej, że brakuje reakcji w tym wszystkim, czyli my nie jesteśmy nauczeni odpowiednio reagować. No to co zresztą przez ostatnie 20 minut mówisz, nie? Czyli trochę starasz się nieść pochodnie przez jaskinię wiedzy, że my mamy wpływ na to, co zrobić z pacjentem narażonym na ryzyko artrofibrozy, tylko musimy mieć wiedzę i umiejętność selekcjonowania tych pacjentów z podwyższonym ryzykiem.
Tak, czyli wchodzimy w indywidualizację, Artur. Czyli widzisz teraz, jak programy rehabilitacji mogą być dla nas niebezpieczne. Bo to są jak gdyby, tutaj też dużo można by rozmawiać, ale pierwsza rzecz, myślę, że generalnie w zawodzie fizjoterapeuty jest błędna definicja bezpieczeństwa pacjenta. Tak jest moje zdanie. Bo popatrz, jak byliśmy edukowani. Nie rób tego, bo uszkodzisz. Albo w cudzysłowie, nie zwiększaj bardziej, bo urwiesz ACL-a, przeszczep tego więzadła. Artur, nie znasz nikogo z twoich kolegów, który urwał ACL-a na sesji fizjoterapeutycznej i tak dalej. Każda osoba, która nas teraz słyszy, nie urwała ACL-a na sesji. Prawdopodobieństwo, że ktokolwiek z osób, które nas teraz słuchają, ma kolegę, który urwał ACL-a podczas zginania, jest równe zeru. Czyli nikt z nas nie urwał ACL-a poprzez pasywną technikę. To nie jest redresja, to nie jest agresywna technika, tylko pasywne techniki, zginanie, prostowania kolana. Nikt z nas tego nie zrobił, ale z drugiej strony każdy z nas widział artrofibrozę, wzrosty skleniania zbliznowacenia, które są wynikiem braku zakresu ruchu. To teraz wydaje mi się, że fizjoterapia to jest proces usprawniania człowieka, a nie proces hamowania człowieka w procesie powrotu do zdrowia. Czyli jeżeli moim celem jest usprawnianie człowieka, to ja go pcham do przodu tak naprawdę. Czyli według mnie bardzo ważne byłoby, ażebyśmy popatrzyli na to tak. Idź do przodu, a jak problemy zaczną się pojawiać, to reaguj. Czyli nie zakładajmy z góry, że jak pójdę dalej, to będzie problem. Tylko idźmy jak najdalej. Jak problemy zaczną się pojawiać, to będziemy reagować. A nagle się okazuje, że problemy się nie pojawiają. I nagle się okazuje, że mamy najlepsze sukcesy od momentu, kiedy pracujemy jako specjaliści. To jest według mnie bardzo ważne, żeby popatrzeć na to w ten sposób. Jeden z ortopedów ze Szczecina, taki Piotrek, mega, mam duży szacunek do niego i naprawdę prywatnie też rozmawiamy często. Miłe dla mnie jest to, że trochę czasu spędziliśmy razem, żeby u mnie na moich szkoleniach. Kiedyś mi zadał takie pytanie, mówi: Bartosz, ty jesteś odważny, że wchodzisz w duże zakresy ruchu. A mi wtedy przyszła taka myśl, mianowicie: Piotrek, ale właśnie ja robię duże zakresy ruchu, bo się boję. Czego? Komplikacji. Właśnie dla mnie prawdziwy kozak to jest osoba, która ogranicza zakres ruchu u każdego pacjenta. U tych, którzy mogą mieć ograniczenie, jest okej, okay, ale niestety w grupie tych osób może być też pacjent, który akurat ograniczenia nie może mieć. I to jest właśnie cały czas w tej przestrzeni się, Artur, poruszamy, że ten clinical reasoning, czyli to wnioskowanie kliniczne, to reagowanie na sytuację, w której się znajdujemy, to jest według mnie kluczowe. No wiesz, nie może tak to wyglądać, że Artur, przychodzi do ciebie pacjent i pyta się tak: słuchaj, mam 0,60. Kiedy będę miał 75? A ty mówisz: Artur, w przyszły czwartek. Ale pacjent do ciebie mówi: słuchaj, Artur, jest problem. Jaki? W środę jestem do ciebie zapisany. No to ty mówisz: wiesz co, to w środę to za wcześnie, to zaprzepisz się na czwartek. No nie może, Artur, tak to wyglądać. No a on przychodzi za chwilę i mówi: Artur, na czwartek nie ma terminu wolnych. No to przyjdź w poniedziałek, 3 dni później, jak zwiększymy na 75, no to tak naprawdę będzie dobrze. No i wiesz, a pacjent się pyta później: a kiedy będę miał pełny zakres ruchu? To wiesz, na końcu języka mamy myśl, wiesz, jak tak dalej pójdziemy, to nigdy.
Wiesz,
no bo rozumiesz, na tym polega problem.
Ja wiem, że trochę teraz zboczę z tematu, ale temat trochę pociągnę, bo myślę, że jest ważny i warto o nim wspominać. Ja to w ogóle powtórzę na łamach podcastu, czego nie lubię robić, a no trzeba po prostu czasami. Fizjoterapia, tak jak sam zauważyłeś, czasami to jest hamowanie pacjentów, czyli ich naturalny proces zdrowienia jest z niewiadomych przyczyn hamowany przez fizjoterapeutów, ludzi, którzy powinni to napędzać. I ty mówisz to, a tu mówisz to w kontekście artrofibrozy, a ja przytoczę kontekst chociażby fizjoterapii uroginekologicznej i odpowiedniego zaopiekowania matek, które
które niedawno urodziły dziecko, które już często w ramach tego życia codziennego są w pewien sposób zmuszone i same się aktywizują, podejmują wiele czynności, trafiają potem do fizjoterapeuty uroginekologicznego i nagle się okazuje, że one wszystko robiły źle, że one mają się położyć, nagle się zaczyna oddychanie, napinanie poprzecznego brzucha i w ogóle jakby rzeczy, które już dawno są za nią. Ona, ta kobieta już się usprawniała, już zajmuje się swoim dzieckiem, a idzie do fizjoterapeuty, żeby jeszcze powinien napędzić ten proces, a on robi 5 kroków do tyłu i mówi, że wszystko było źle.
Wiem, czyli szukam problemu, niepotrzebnie zupełnie. Tak, no i nie, znaczy, bo to jest duży skrót myślowy. Zdecydowanie tak jest, a taka ciekawostka, jak powiedziałeś o uroginekologii, kiedy rozmawialiśmy o czynniku psychogennym, psychosomatycznym, to coraz więcej widzę, to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, wspólnych czynników psychogennych, psychosomatycznych między pacjentkami mającymi endometriozę, a pacjentami mającymi artrofibrozę. To jest dopiero początek moich takiej, wiesz, mojej takiej, nazwijmy to, penetracji naukowej, ale powiedziałeś o uroginekologii, to jest też ciekawa rzecz. Zwróćcie, endometrioza, artrofibroza, to jest też ciekawe. Czy czasem my na poziomie, nazwijmy to, nie wiem, czy fizykochemicznym, czy strukturalnym, czy procesu gojenia tkanki, czy zdolności fibroblastów do tworzenia wzrostu w skanie zbliżonym, czy czasem my nie rozmawiamy o tych samych czynnikach ryzyka? Tylko wiadomo, tutaj są kobiety, tutaj mamy i kobiety, i mężczyzn, ale czy czasem tu tej komponenty między autonomicznym układem nerwowym a procesem gojenia tkanki, czy czasem tu nie mamy pewnych mianowników?
To połączenie psyche i somy jest. Czasami widzisz, bo mówisz o tym i ja znowu chciałbym powiedzieć, że dobra, mówimy o tym, bo my to widzimy i to jest rzecz ważna. Problem pojawia się czasami znowu, druga strona kija, gdzie będziemy szukali wszędzie psychosomatyki tam, gdzie nie znamy odpowiedzi, gdzie nie potrafimy zrobić dobrego rozpoznania czy postawić odpowiedniej diagnozy. A przypomnę, że poza chorobami psychosomatycznymi mamy choroby somatopsychiczne oraz układowe, które mogą być błędnie zdiagnozowane. I znowu przykład, który poruszyłem na ramach podcastu, ale go powtórzę. Wiemy, że pacjenci w złym stanie psychicznym mogą mieć dolegliwości bólowe nawet tak powszechne jak low back pain, ale zastanówmy się, jak ktoś ma chroniczny low back pain, to jak będzie jego psycha wyglądała, jak go łupie w plecach? No będzie szczęśliwym człowiekiem? Nie, będzie jego stan psychiczny trochę podupadnie, trochę, czasami nawet trochę bardziej, nie? To jest dwukierunkowa zależność. Poza tym wielokrotnie choroby, które nie zostały jeszcze odkryte, dostały nazwy właśnie, były nazywane zaburzeniami psychosomatycznymi, po prostu uznawano kogoś za wariata, a potem nagle się okazywało 10-20 lat potem, że odkryliśmy, że jest to jakaś jednostka chorobowa o zupełnie innym podłożu, które możemy jasno wskazać, a nie jest to związane z psychę. Okej, to powiedzieliśmy sobie, ty powiedziałeś, żeby wyłapać tych pacjentów wysokiego ryzyka i to już jest to postępowanie pooperacyjne, czyli ocena tego ryzyka po operacji, jak ktoś reaguje. A co dalej? Czyli mamy już kogoś, kto został wyłapany, odpaliliśmy tą całą procedurę łącznie z tym torowaniem biernego zakresu ruchu, stymulowaniem. No i co jeszcze potem możemy robić? Te późniejsze fazy rehabilitacji, no one powinny też w jakiś sposób być modyfikowane?
Tak. Jeszcze tylko podkreślę, w ramach tej prewencji pooperacyjnej bardzo ważne jest to, żeby naprawdę dobrać, żeby zrozumieć, o co chodzi tak naprawdę, żeby dobrać te techniki, które naprawdę pacjent potrzebuje, bo niestety, nie, może nie niestety, na szczęście, co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie techniki fizjoterapeutyczne są celem, tylko celem jest zdrowie pacjenta, a techniki fizjoterapeutyczne tak naprawdę służą uzyskaniu określonego celu terapeutycznego. I chciałbym szczególnie podkreślić rolę tutaj fizjoterapeuty, który na co dzień pracuje z tym pacjentem, że sesja fizjoterapeutyczna to nie jest show. To nie może być show. Tylko mamy jasny cel. Jest pacjent, który jest w grupie ryzyka na to, że straci zakres ruchu. Co to oznacza? Muszę stanąć na głowie, żeby dobrać takie metody i techniki z repertuaru, który znam, które tego pacjenta będą naprawdę pchały do przodu. To jest bardzo ważne, żeby popatrzeć na to w ten sposób, bo zazwyczaj, jak się okazuje, żadne manualne techniki, tylko na przykład zwykły pasywny ruch, wyłapanie pasywnego ruchu tak naprawdę w optymalnym układzie całego ciała pacjenta, tak naprawdę nagle jest najefektywniejszą techniką. To jest na przykład bardzo ważne. Ja wiem, o czym mówię, pracuję 20 rok z pacjentami, w lutym tego przyszłego roku minie 20 lat i kiedyś patrzyłem kategoriami metod i technik, które znałem, teraz patrzę kategoriami zdrowia pacjenta. I taka sugestia z mojej strony, zobaczcie, że w grupie ryzyka na artrofibrozę pooperacyjną jest pacjent, który wyjątkowo źle znosi sytuację, kiedy kończyna dolna jest ustawiona w takim układzie. Biodro jest w przywiedzeniu w subtelnej rotacji wewnętrznej i wyproście, staw kolanowy jest w submaksymalnym wyproście, a stopa jest w zgięciu grzbietowym. Jeżeli pacjent wyjątkowo źle znosi tą pozycję, to jest to pacjent grupy ryzyka na komplikacje. Jak pacjent się kładzie na leżance, to samo ustawienie w pozycjach spoczynkowych trzech stawów, biodrowego, kolanowego i stawu skokowego, całego, i górnego, i dolnego, czyli zgięcie, odwiedzenie, rotacja zewnętrzna w stawie biodrowym, lekkie zgięcie w stawie kolanowym oraz zgięcie podeszwowe w stopie, to jest ten układ, którym pacjent najlepiej się tak naprawdę czuje. każdy pooperacyjny, bo to jest pozycja spoczynkowa dla tych trzech stawów. I skoro pacjent się w tym najlepiej czuje, a jest pacjentem mocno bólowym, to może wykorzystajmy ustawienie stawu biodrowego i stawu skokowego w pozycjach spoczynkowych i w tych pozycjach pracujmy nad zakresem ruchu w stawie kolanowym, bo to jest optymalna pozycja dla całej kończyny dolnej. Na poziomie każdym tak naprawdę. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby popatrzeć na to w ten sposób. Bo nagle okazuje się, że mówię, ten pasywny ruch, on jest, staje się często najskuteczniejszym tak naprawdę ruchem prewencyjnym, ponieważ to pytanie gdzieś tam, Artur, od ciebie padło, ale artrofibroza jest okej, okay, patrzymy, brakuje nam strukturalnego zakresu ruchu, ale wiemy doskonale, że nie ma funkcji bez struktury, czyli jak gdyby artrofibroza jest problemem w stawie i w okolicach stawu, tak jak powiedzieliśmy, ale wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie całego organizmu, czyli nie zbudujemy funkcji, jeżeli nie mamy struktury. Nie mam końcówki wyprostu na poziomie strukturalnym, nie zbuduję funkcji chodu. Nie mam funkcji chodu, nie mam biegania. Z skakaniem też różnie jest. No i generalnie muszę o tym pamiętać, że to jest absolutny fundament tak naprawdę, czyli nie mogę tego zakresu ruchu stracić. Jeżeli utrzymam ten zakres ruchu, a w pierwszej fazie ta rola fizjoterapii jest duża, pooperacyjna. Rola fizjoterapii powinna spadać. 6., 7., 8. tydzień tam fizjoterapii już nie powinno praktycznie być. Tam już powinna być tak naprawdę faza bardziej aktywnej terapii. Ja zawsze mówię treningu tak naprawdę. Czyli w jaki sposób ja patrzę na pacjentów po operacji? Lekarz zrobił swoją pracę, czyli zrobił rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, czyli uwaga, wyleczył pacjenta. Uwaga, organizm pacjenta zareagował na traumę, czyli na operację, bo dla organizmu pacjenta operacja jest traumą i każdy z nas ma inną reakcję na tą traumę. I co to znaczy? I fizjoterapia pooperacyjna według mnie polega na jak najsprawniejszym wygaszeniu reakcji organizmu na operację. I jak najsprawniej to wygasimy, to mamy później fundament do treningu motorycznego, do aktywnej terapii tak naprawdę i o to tak naprawdę chodzi. I dlatego tak bardzo ważne jest, ja powiem tak, dla mnie zakres ruchu pacjenta pooperacyjnego jest wizytówką fizjoterapeuty. To jest po prostu moja business card. Mhm. Czyli moją wizytówką jest to, jaki zakres ruchu ma mój pacjent. Bo według mnie po operacji mamy tylko dwie możliwości. Zakres ruchu jest albo pełny, albo za mały. Nie ma czegoś takiego jak za duży zakres ruchu po operacji. W mojej wiedzy. Jest to kontrowersyjne, jest to też pole do dyskusji.
Wiesz co, natomiast ja się z tobą zgadzam, bo ja wielokrotnie zdarzyło mi się pracować ze sportowcami po jakichś zabiegach ortopedycznych, którzy trafiali do mnie po 2 miesiącach, jak dobrze poszło, po 3 tygodniach, ale ten okres, zanim trafili do mnie, był przebimbany, czyli to było takie delikatne ugniatanie ciasta, było ciągle gadanie o tym stanie zapalnym, żeby go tłumić, były jakieś drenaże limfatyczne robione, najróżniejsze techniki, które generalnie nie były niczym związanym z odbudowywaniem biernym, czy tym bardziej potem czynnym zakresem ruchu. I to się działo u sportowców, nie? Czyli katastrofa, po prostu katastrofa. I to, o czym mówisz, ja też widziałem wielokrotnie w praktyce, że osoby trafiały po przebimbanych 2-3 tygodniach, po 2-3 tygodniach. I tu już była musztarda po obiedzie. Że tu już był ten moment, w którym...
Musiałeś się ratować.
Tak.
Musiałeś się ratować, tak. Dokładnie tak jest.
I to, no właśnie, i teraz o tym sobie jeszcze powiemy, nie? Co możemy wtedy zrobić i na ile to się udaje.
Bo to będzie ten trzeci krok, kiedy już ta realna artrofibroza występuje, dokładnie. Ale wiesz, z mojego punktu widzenia nie ma żadnej operacji w ortopedii, tak teraz na szybko myślę, gdzie w 4. miesiącu po operacji miałbyś odbudowywać zakres ruchu. Przecież ten zakres ruchu dawno już musi być. Nie może być sytuacja taka, że wiesz, pacjent w 3. nawet, ale 4. miesiącu nie ma zakresu ruchu. To jest dla mnie nieakceptowalne. No wiesz, przed nagraniem ci powiedziałem, no moja taka zaprzyjaźniona fizjoterapeutka z północy kraju, no ma pacjenta 2 miesiące po szyciu dystalnej części bicepsa, no i chłopak ma zamrożony bark tak naprawdę. No to jest nieakceptowalne. No można powiedzieć zamrożony bark u osoby, która miała szyć tą dystalną część bicepsa, 6-7 tygodni nie wiem, braku pracy i tak dalej. No ale dobrze. Dużo moglibyśmy na ten temat rozmawiać. Ja jestem otwarty zawsze na dyskusję, więc może będzie przestrzeń kiedyś jeszcze spotkać i porozmawiać. Ale mamy teraz ten trzeci krok, czyli jak gdyby faza prewencyjna, przedoperacyjna już za nami i wtedy już ryzyko artrofibrozy jest prawie żadne. Drugi krok, pooperacyjna prewencja i nie doprowadzi nam do artrofibrozy. No ale mamy trzeci krok, czyli tą realną artrofibrozę. Dla mnie to jest taki pacjent...
Ja to nazywam zaniedbany pacjent przez te pierwsze 2 tygodnie.
Dokładnie. I to słowo zaniedbany jest bardzo dobrym określeniem. Ja też właśnie używam tego określenia zaniedbany pacjent. Pacjent
ja mam takich najwięcej. Bo ja, wiesz, ja jestem kojarzony jako fizjoterapeuta pracujący ze sportowcami, trener przygotowania motorycznego i wielu do mnie sportowców trafia. Ale jest taki schemat, że nawet znajomi ortopedzi, którzy wysyłają do mnie te osoby, czasami w miejscach właściwych dla ich praktyki, a jeszcze są
tak tydzień, dwa przytrzymani ci pacjenci, żeby tam byli pougniatani, pomasowani, nie? I tu jest pies pogrzebany, że oni już często do mnie właśnie trafiają z tymi artrofibrozami. I ja nie jestem wielokrotnie zadowolony z tego, co tam się dzieje, z wielu powodów.
No, no tak. No i teraz właśnie, no i mamy tą realną artrofibrozę. Czyli mamy, znowu wracamy do tego samego, jakiekolwiek ograniczenie ruchomości, czyli może to być albo ograniczenie wyprostu, albo zgięcia i wyprostu. Bacząc teorią terapii manualnej czy medycyny ortopedycznej według Sachsa, mamy wzorzec torebkowy albo pozatorebkowy ze sztywnym czuciem końcowym. Czyli wiemy jedno. Mamy no, sytuację, która nie jest dobra. No, mamy komplikacje, mamy pacjenta zaniedbanego, mamy pacjenta z powikłaniem. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym momencie ten pacjent potrzebuje specjalisty, czyli osoby, która naprawdę zrobi wszystko, żeby rozwiązać jego problem. Nie powiem rozwiąże jego problem, bo nie zawsze damy radę. I według mnie tutaj kluczowe jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że na delikatne techniki pasywne już jest zdecydowanie za późno, że one na pewno nam nie pomogą. Że na mobilizację torebki stawowej jest zdecydowanie za późno. Że jak gdyby nie ma tutaj przestrzeni tak naprawdę na robienie subtelnych, delikatnych rzeczy i właśnie tego w cudzysłowie show w gabinecie, w tym całej fizykoterapii. Bo tutaj akurat w tym przypadku już nie ma na to przestrzeni. Tam jest po prostu, tam są wzrosty, sklejenia, zbliznowacenia. Jest strukturalne ograniczenie zakresu ruchu, które uniemożliwia nam funkcjonowanie pacjenta. I to jest bardzo ważne, żeby teraz wiedzieć, że musimy stanąć na głowie, żeby ten zakres ruchu zbudować. Istotne jest to, żeby wiedzieć, żeby mieć tą wiedzę, żeby wyłapać tą informację, czy nasz pacjent jest pacjentem, który dobrze rokuje na fizjoterapię, albo tego, który nie rokuje na tą fizjoterapię już, kiedy ma artrofibrozę. I ja tą artrofibrozę dzielę na dwie grupy. Na artrofibrozę miękką i artrofibrozę twardą. Generalnie tam już pracujemy redresjami z pacjentem. Czyli pracujemy mocno. Dochodzimy do końcowego zakresu ruchu, pracujemy nad zakresem i co jest bardzo ważne, pracujemy mocno, pracujemy z bólem, rozciągamy tkankę patologicznie zmienioną. Jest to ból końca ruchu. Ten ból znowu paradoksalnie, on nie jest niebezpieczny. On jest problemem dla pacjenta, no bo ten ból jest duży, jest różny, ale może być duży, często jest duży. Ale co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby w sposób bardzo precyzyjny monitorować zakres ruchu tego pacjenta. Czy on nam, w cudzysłowie, idzie do przodu, czy nie? Najlepsze rozwiązanie, jakby nie patrzeć, najprostsze, najlepsze jest po prostu dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna. Trzeba tylko uważać, czy tak naprawdę pod dobrą projekcją robimy te zdjęcia.
Stopadle.
Dokładnie tak, ale ona jest jak gdyby najlepsza tak naprawdę. Ja lubię robić dokumentację fotograficzną aparatem pacjenta, czyli telefonem pacjenta. Pacjent ma to dla siebie. Jeżeli mi podeślę, to mam, prawda? Natomiast cieszę się, że pacjent to ma. I teraz co jest ważne? Artrofibroza miękka to jest artrofibroza, gdzie mamy efekt terapeutyczny. On nie jest z wizyty na wizytę, on jest z tygodnia na tydzień, ale generalnie jest. Oczywiście dynamika zmian jest różna. Ja widziałem tyle artrofibroz, że nic mnie nie zdziwi. To nie jest tak, że duże ograniczenie ruchu będziemy opracowali rok czasu, małe 2 tygodnie albo 2 miesiące, tylko po prostu jest różnie. Duży zakres ruchu można szybko pójść, mały zakres ruchu będzie stał w miejscu. Różnie bywa. Ale artrofibroza, którą ja nazywam miękką, to jest artrofibroza w cudzysłowie ta pozytywna, ta artrofibroza, gdzie naprawdę mamy realny wpływ na zwiększenie pasywnego, czyli strukturalnego zakresu ruchu, a wraz z nim mamy przestrzeń do poprawy funkcji pacjenta, czyli aktywnej terapii tak naprawdę. Za chwilkę o tym powiem. Na szczęście jest to większość artrofibroz. Problem polega na tym, że brakuje fizjoterapeutom, lekarzom wiedzy na temat tego, że z tym pacjentem można pracować i tak naprawdę trzeba pracować i tak naprawdę te efekty będą. Naszym dodatkowym problemem jest jeszcze tutaj kwestia finansowania służby zdrowia, ponieważ niestety artrofibroza jest komplikacją, czyli tak naprawdę nie możemy rozmawiać tutaj realnie o ramach czasowych, bo możemy rozmawiać o 2-3 miesiącach, a możemy też rozmawiać o 8-10 miesiącach tak naprawdę, czyli jak weźmiemy pod uwagę aspekt finansowy, no to wiesz, no wiemy wszyscy, że każdy z nas ma inną sytuację ekonomiczną, mówiliśmy o tym wcześniej, dla niektórych 300 zł to jest dużo, dla innych 30 tysięcy zł nie robi wrażenia, tak naprawdę, więc w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć tutaj czasu leczenia. I z drugiej strony trafia do mnie argument też przeciwników takiego podejścia do terapii, że takie leczenie jest za drogie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jakiś argument, ale tak naprawdę my w tym momencie w cudzysłowie leczymy, użyję tego określenia, zrujnowany staw tak naprawdę i struktury okołostawowe. Na szczęście tych artrofibroz jest więcej, większość i te efekty tak naprawdę z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc tak naprawdę mamy. Natomiast tutaj, tak jak mówię, ta praca jest mocna, jest z bólem, jest niekomfortowa dla pacjenta, bolesna dla pacjenta, reakcje pacjentów są tak naprawdę różne. I znowu w oparciu o moje doświadczenie, o czym mogę powiedzieć? Moim celem każdej wizyty z tym pacjentem jest to, żebym po każdej wizycie miał największy zakres ruchu, nad którym pracuję z tym pacjentem od momentu, kiedy go znam. Czyli po każdym wizie chcę mieć największy zakres ruchu. Czy zawsze daję radę to osiągnąć? Oczywiście, że nie. Czasami ja mam gorszy dzień, czasami pacjent, biomet korzystny, niekorzystny, różnie bywa. Ale taki mam cel. Ale takim wyznacznikiem, prawdziwym wyznacznikiem sukcesu pracy z pacjentem z artrofibrozą są tak naprawdę poranki. Czyli generalnie to z jakim zakresem ruchu pacjent rano się budzi. I to jest to podejście, czyli ten dysonans między końcem sesji fizjoterapeutycznej a porankiem, on jest dla pacjentów często mocno demotywujący. Ponieważ pacjent u nas jest na terapii, terapia jest bolesna, obciążająca czasowo, obciążająca finansowo pacjenta, po sesji mamy poprawę przy artrofibrozie miękkiej, ale pacjent mówi, ale Bartosz, ale co z tego, skoro na drugi dzień rano ja i tak się budzę z deficytem. I to jest bardzo ważne, że pacjentowi wytłumaczy, że prawie każda artrofibroza taka jest. Najprościej rzecz ujmując, potrzebujemy czasu na przebudowę tkanki. Najprościej rzecz ujmując, ale czy tak, Artur, jest? Nie wiem. Próbuję sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć. Ja na to patrzę w ten sposób, że mam czynnik mechaniczny, czyli mocną pracę z pacjentem plus zadanie domowe. Ten czynnik mechaniczny jest mocny i na to nakłada mi się czas, gdzie ta tkanka uważam, że ulega przemodelowaniu. Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest. Zobaczymy w przyszłości. Mam nadzieję, że na poziomie histologicznym czy wręcz komórkowym będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby wyedukować pacjenta, że prawie każdy pacjent z artrofibrozą tak reaguje, że po terapii jest lepiej, ale rano nie ma poprawy. Ale będzie taki tydzień, kiedy naprawdę ruszysz. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli po paru tygodniach czy paru miesiącach będzie taki tydzień, kiedy pacjent w cudzysłowie rano ruszy, to według mojego doświadczenia jesteśmy na ostatniej prostej do sukcesu. To jest niesamowite. I właśnie ta wiedza specjalisty na ten temat, zaufanie pacjenta, wiedza specjalista, możliwości socjoekonomiczne pacjenta i to ta koncentracja na tej pracy, to jest właśnie to, czego ten pacjent naprawdę potrzebuje. Bardzo ważne jest to, żeby nie patrzeć do tyłu. Pacjent mówi, a po co ja się tam operowałam? Po co ten lekarz mnie operował? Dlaczego nie zrobiłam tego tak? Dlaczego nie zrobiłem tego tak? Prawda jest taka, że rolą też naszą jest to, żeby powiedzieć, że tak naprawdę artrofibroza nie jest błędem w sztuce lekarskiej. To jest nasza rola też, że pacjentowi wytłumaczy, że to nie jest kwestia tego, bo pacjent ma zawsze wątpliwości, że a pewnie lekarz popełnił błąd. To jest nasza rola też, żeby powiedzieć tutaj, wytłumaczyć pacjentowi, że to nie jest błąd w sztuce lekarskiej. Po prostu doszło do tej artrofibrozy w wyniku jakichś tam różnych sytuacji. I patrzymy do przodu. Jedna z pacjentek kiedyś powiedziała takie zdanie, oczy mamy z przodu, żeby patrzeć do przodu. To mnie mega ujęło, to była dziewczyna z artrofibrozą. Daliśmy radę. Dobre to było, no naprawdę było fajne. I to jest jeden rodzaj artrofibrozy. Jeżeli masz pytania, to pewnie, że mogę odpowiedzieć.
Lecimy. Po twoich wypowiedziach trudno mieć pytania, ale się cieszę, bo wiesz, że niektórych trzeba ciągnąć za język, bo są skąpi w wypowiedziach, a ty jesteś bardzo obficie mówiącą osobą, co mnie cieszy, bo nie muszę ci ciągnąć za język.
Wiesz, ja mam problem taki, że chcę, wiesz, jak najwięcej powiedzieć. Wiesz, jak to,
A ja nie mam problemu tak ze słuchaniem. Jest. Ja trochę jestem, wiesz, ten podcast jest trochę samolubny, to znaczy ja zapraszam gości, żeby się czegoś dowiedzieć, usłyszeć, zyskać jakieś doświadczenie i wszyscy tak myślą, że to takie narzędzie i tak dalej, że no trochę też wyszło dlatego, że ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi z branży i czerpać ich doświadczenia, także
świetnie.
Go.
Drugi rodzaj artrofibrozy twarda. Twarda to jest taka, że po prostu nie idzie. Stoimy na głowie tak. I naprawdę nie idzie. Naprawdę tutaj nie ma żadnej ściemy. To jest tak, że wiesz, stoimy w miejscu i bardzo ważne jest to, żebyśmy to naprawdę widzieli i żebyśmy nie zaklinali rzeczywistości. Jeżeli tak jest, to po prostu tak jest. Czyli rozmawiam z pacjentem. Ile potrzebujemy wizyt, żeby ocenić, że to jest artrofibroza twarda? Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi, ale artrofibroza miękka jest taka, że wiesz, często podczas pierwszej wizyty już wiem, że jest lepiej. Jak jest lepiej, to jest lepiej. Jak jest lepiej, to nie jest tak samo. Nie jest gorzej, nie jest tak samo, jest lepiej. Jak jest lepiej, to pracujemy. Twarda jest taka, jeżeli w ciągu 5 wizyt, nie pytaj mnie, czy 4, czy 6, no bo pewnie masz rację, ale jeżeli w ciągu 5 wizyt naprawdę stoję w miejscu, to prawdopodobieństwo, że to jest artrofibroza, gdzie nie dam rady, jest bardzo wysokie. I teraz wydaje mi się, że właśnie tam wtedy jest ta przestrzeń na to, żeby porozmawiać z pacjentem i też porozmawiać z ortopedą prowadzącym pacjenta, że tam właśnie jest teraz potrzeba jednak tej redresji w znieczuleniu, ewentualnie reoperacji, czyli ponownej artroskopii. Nie jestem zwolennikiem reoperacji oraz redresji w znieczuleniu u tych pacjentów z artrofibrozą miękką. Dlaczego? Dlatego, że to nasze podejście...
Bo znowu masz kolejną traumę, nie? Tak, i masz szansę, że tak. Z tej miękkiej artrofibrozy kolejny raz wylosujesz, tak. Z uwagi tak na jakieś jest. Czynniki ryzyka, wylosujesz twardą.
Dokładnie tak jest. Ty to rozumiesz. I teraz co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby jeżeli mamy efekt, zdaję sobie sprawę, że jest to obciążające finansowo dla pacjenta, może być, ale idźmy tą drogą, ponieważ to rozwiązanie przy artrofibrozie miękkiej jest przede wszystkim bezpieczne, czyli nie pogorszymy pacjenta. W najgorszym przypadku będzie tak samo. Ale jak będzie tak samo, to wtedy najwyżej potraktujemy ją jako artrofibrozę twardą i wtedy ostatnią deską ratunku dla nas jest właśnie reoperacja albo właśnie redresa w znieczuleniu. Oczywiście jest wiele szkół. Są ortopedzi, którzy się ze mną zgodzą, są ortopedzi, którzy się ze mną nie zgodzą. Ja też naprawdę dużo rozmawiam z ortopedami i widzę, że są różne podejścia i nie powiem, że ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji. Po prostu jest to inny koncept, inny punkt widzenia tak naprawdę.
Wiesz, co mnie też ciekawi, na ile często widzisz, znowu to są twoje obserwacje, twoje doświadczenia, na ile często widzisz, że osoba, która miała tą artrofibrozę, tą twardą, sztywną, która faktycznie no, będzie tutaj kwalifikacją tego, żeby rozprawić się z nią w formie ingerencji ortopedycznej, czy ona po tej ingerencji znowu będzie miała artrofibrozę, nie? Czyli na ile się często widzisz, te artrofibrozy wracają, że to jest takie, że po prostu każde dotknięcie tego stawu, że po prostu jak już ktoś miał raz artrofibrozę, to szansa na to, że będzie miał kolejny raz jest już ogromnie wyższa, nie?
Tak. Przed reoperacją nie jestem w stanie w żaden sposób przewidzieć efektu. Widziałem spektakularne sukcesy, widziałem poprawy, widziałem brak sukcesu, widziałem porażki, widziałem też duże porażki. Ten brak przewidywalności przed operacją, jaki będzie po operacji, tak naprawdę powoduje, że robię wszystko, żeby nie było reoperacji. Tak naprawdę. Ale to nie jest tak, że pacjenta, wiesz, zabrania mu albo coś. To jest decyzja pacjenta. Teraz moja pacjentka, która w październiku tamtego roku miała zerwane więzadło krzyżowe przednie po 9 tygodniach bycia, funkcjonowania w ortezie pourazowej, przedoperacyjnej była operowana. Teraz jest po reoperacji, tak naprawdę. Akurat, no, tutaj nie zgadzałem się z tym, że uważam, że niepotrzebna była ta operacja, ale nie widziałem pacjentki po zabiegu. Okej. Okay. Więc tak to wygląda, ale co jest ważne, jak pacjent idzie na reoperację, to on retrospektywnie patrzy, jakie błędy były popełnione. I on patrzy na to w ten sposób. A, wtedy nie było rehabilitacji, wtedy byłem w ortezie, wtedy byłam w ortezie. Czyli teraz zrobię operację i jak najszybciej wprowadzę ruch. I tam jest też ta cienka granica. Wiesz, jak jest ta wstęga, gdzie za mało ruchu jest źle, ale za dużo ruchu też źle. I ja bardzo często widzę, niestety, takie podejście, takie, ono wynika ze stanu lękowego, takie wręcz taka...
Żeby zrobić skrajnie innego, niż robiłem.
Ale skrajnie, wiesz, Artur, to jest na takiej zasadzie, że jestem po redresji w znieczuleniu, w piątek o 16 jestem w domu i o 19 już mam fizjoterapeutę. Przyjeźdź do mnie do domu, ponieważ muszę mieć zaplanowany piątek, sobota, niedziela już jest fizjoterapeuta u mnie, bo trzeba tym ruszać jak najszybciej, żeby się artroza nie pojawiła. I tam jest właśnie to, ja to nazywam overstimulated knee, czyli takie przestymulowane kolano. I znowu się zaczyna reakcja zapalna, nadmierna, ból i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak gdyby bardzo ważne jest to, żeby nie wpaść w taką no, panikę, tak to nazwijmy, że to jest reoperacja, ale to jest nowa trauma dla organizmu i trzeba na to patrzeć, trzeba przejść ten okres bardziej dynamicznie, ale na pewno nie może to być coś odwróconego na 180.
Dokładnie, zasady skrajnie.
Tak jest, to jest bardzo ważne. Dlatego nie może tak być, że operacja, bo niedawno, jakiś czas temu napisał do mnie pacjent, urwał mi się kontakt z pacjentem, to nie był mój pacjent, ale pisał do mnie, że właśnie będę miał gdzieś tam operację, a potem 22 godziny na dobę maszyna CPM. 22 godziny na dobę. Artur, 22 godziny na dobę.
No, nie ruszasz zdrową nogą tyle.
No. Oczywiście. Tak to wygląda. Więc nie mówię nie redresji w znieczuleniu, nie mówię nie reoperacjom, nie mówię nie, absolutnie nie. To jest, wiesz, to są też kompetencje lekarzy, więc to nie jest moja, w cudzysłowie, działka, ale jeżeli mam artrofozę miękką, ta edukacja pacjenta, wyedukowanie, okej, jesteś zdrowym człowiekiem. Mentalnie było rekonstruowane jedno z 600 więzadł w twoim organizmie. Okej, to kolano ma wpływ na twoje funkcjonowanie. Rzeczywiście. Na poziomie jakości, szeroko pojętej jakości życia, na poziomie pracy zawodowej, życia prywatnego, nie wiem, zabawy z dziećmi i tak dalej, ale potraktujmy to, że tak po prostu jest i chodźmy do przodu. Zróbmy wszystko, żeby było tak naprawdę lepiej. Nie żyj w panice i nie zamartwiaj się. Trafiłeś na jednego specjalistę, drugiego, trzeciego specjalistę, wiedzą, na czym polega problem. Miejmy plan leczenia, realizujmy ten plan. Realizujemy ten plan, zakładamy, że efekty będziemy mieli. Jak będziemy mieli, świetnie. Jak nie będziemy mieli, to będziemy na ten brak efektów reagowali i będziemy szukali innych tak naprawdę rozwiązań. To jest bardzo ważne, żeby w taki sposób podejść.
Tak sobie myślę, że rozmawiamy już ponad godzinę. Rzadko kiedy zdarzają mi się takie podcasty z wielu powodów, natomiast tego nie jestem w stanie tak dobrowolnie przerwać. Po prostu nie chcę, żeby to się stało, bo chcę wyciągnąć u ciebie jak najwięcej. Bartoszu, myślę, że zrobił się z tego niezły masterclass, to znaczy miał być podcast, a wyszło takie praktyczne szkolenie, za co bardzo dziękuję, bo myślę, wielu słuchaczy wyciągnie ogrom wiedzy dla siebie i będzie taki trochę game changer w rozumieniu tego, czym ta artrofibroza jest i jaki mam na nią wpływ i co mogę zrobić z nią po fakcie. Będzie to na pewno wartościowa wiedza w kontekście tego wnioskowania klinicznego, podejmowania decyzji, bo to jest sztuka. I żeby podejmować lepsze decyzje, nie wystarczy czytać tylko prace naukowe. Jest to oczywiście fundament, ale potrzebne jest właśnie to, co ty mówisz, czyli jak potem ty w praktyce działasz, jak ty wnioskujesz klinicznie i na jakie przeszkody napotkałeś oraz może jakie spektakularne sukcesy i dlaczego zaliczyłeś. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać na temat fibrozy? Czy jest jeszcze coś, o czym nie porozmawialiśmy?
Tak, wiesz, o czym nie porozmawialiśmy? Nie porozmawialiśmy w ogóle o wpływu artrofibrozy na funkcjonowanie aparatu ruchu pod względem struktur aktywnych mięśni. To jest coś niesamowitego.
No, dawaj.
Żeby popatrzeć na artrofibrozę w ten sposób. Ja już to powiedziałem. Wiesz, to jest slogan zasłyszany z jakiegoś, coś tam związanego z treningiem na świecie, nie pamiętam. Nie ma funkcji bez struktury. Z drugiej strony struktura nie zastąpi funkcji. To, co powiedziałeś, po unieruchomieniu mamy ogryzek, mamy atrofię. Była operacja, była trauma, czy uraz, ewentualnie operację, albo i. I od momentu, od czynnika, od momentu, kiedy pojawił się problem, do chwili obecnej, czyli czasami 2 miesiące, czasami 1,5 roku, mięśnie nie pracowały. Nie pracował układ nerwowy, nie pracowały mięśnie. Brak struktury uniemożliwia pracę mięśni. I co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby z jednej strony popatrzeć na artrofibrozę przez pryzmat szeroko pojętego zakresu ruchu na poziomie strukturalnym, ale też, żeby każdy specjalista zrozumiał, że ten pacjent ma potężne deficyty w zakresie szeroko pojętej kontroli nerwowo-mięśniowej i w zakresie szeroko pojętej, nazwijmy to, siły ogólnej albo siły jakby danej części ciała, już zajętej części ciała. Tutaj deficyty są okrutnie wysokie. Okrutnie to jest złe słowo, bo ono jest mocno pejoratywne tak naprawdę, ale one są i tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby wraz ze zwiększaniem zakresu ruchu bezwzględnie stymulować pracę mięśni i uwaga, w sposób naprawdę efektywny. Czyli do czego zmierzam? Tutaj bardzo dużym problemem, kolejnym w artrofibrozie jest niestety brak wiedzy nas, czyli fizjoterapeutów, na temat optymalnego doboru ćwiczeń dla pacjentów. Kinezyterapia oznacza leczenie ruchem. I tak naprawdę niestety pierwszą cechą wspólną pacjentów z artrofibrozą jest to, że nie mają zwiększonego zakresu ruchu. Dlatego doszło do niej. Drugą, ćwiczenia naprawdę jakość tych ćwiczeń wykonywanych w trakcie procesu wspomnianych pacjentów była, muszę użyć tego określenia, nie mam w sobie negatywnych emocji, ale naprawdę skandalicznie niska.
Homeopatia ruchowa.
I bardzo ciekawe określenie, pierwsze słyszę, ale naprawdę bardzo ciekawe określenie i to jest mega ważne, żeby każdy specjalista, każdy fizjoterapeuta zrozumiał albo zadał sobie pytanie i myślę, że to wystarczy i możemy tym podsumować nasz podcast. Czy mam wiedzę na temat doboru ćwiczeń dla moich pacjentów?
I ja się pod tym podpisuję, zresztą moja działalność w mediach społecznościowych od 2019 roku związana jest właśnie między innymi z popularyzowaniem lokalizacji kinezyterapii w pracy fizjoterapeutów, ale tej prawdziwej kinezyterapii, a nie tego, co słyszymy na tych podstawowych paru zajęciach z kinezyterapii, czytamy w podręcznikach zębatego, które są taką literką A w tym wszystkim, co my nie powinniśmy wiedzieć, a musimy wiedzieć.
Dokładnie tak. No tak uważam. Także tu jest też bardzo duża przestrzeń do dyskusji, do tej też penetracji naukowej, ale też stricte już merytorycznej, klinicznej, ponieważ każdy pacjent z artrofibrozą nie ma dobrze funkcjonującego aparatu mięśniowego. To jest bardzo ważne. Tutaj nie może być wciskania piłeczki. Tutaj nie może być prostego ćwiczenia taśmy Theraband. Tutaj jak gdyby musi być plan działania, musi być realizacja tego planu i tak naprawdę te ćwiczenia muszą być możliwe do wykonania, ale jednak wymagające dla tych ludzi tak naprawdę, ponieważ to podnosi nam tą funkcję. Ta struktura z funkcją muszą być równomiernie, bo znowu, nie ma funkcji bez struktury, ale dwa, struktura nie zastąpi funkcji. To, że nie mam wyprostu w kolanie, czy nie mam strukturalnego wyprostu, uniemożliwia mi funkcję chodu. Ale dwa, pełny wyprost w kolanie nie daje mi gwarancji chodu. I tutaj właśnie te dwa światy, strukturalne i funkcjonalne, one przy tej artrofibrozie mocno przenikają się i bezwzględnie ten pacjent wymaga stymulacji zarówno na tym, jak i na tym polu. Myślę, że...
Dobre podsumowanie, mocne.
Chyba wszystko.
Bartoszu, spoglądam na licznik, no ponad godzina 15 za nami, bardzo wartościowa, dziękuję Ci za poświęcony czas, wiem, że jesteś w drodze na szkolenie, które będziesz prowadził, fajnie, że udało się Ciebie złapać, mam nadzieję, że to pomimo, że pierwsze nasze spotkanie, że nie ostatnie i jeszcze uda nam się porozmawiać na inne również ciekawe tematy.
Świetnie, bardzo Ci, Artur, dziękuję naprawdę, tak jak Ci powiedziałem kiedyś, bez żadnej ściemy, jest mi niezwykle miło i w ogóle też gratuluję ośrodka, bo naprawdę imponujący, naprawdę świetna sprawa.
Miło to słyszeć. Dzięki i do usłyszenia. Trzymaj się.
Pozdrawiam wszystkich.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.